Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Zapraszam na rozmowy niedokończone i witam w naszym studiu dwóch panów, dwóch historyków i nie tylko, bo jest z nami pan doktor Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.
Szybko. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
I jest z nami pan doktor Rafał Sierchuła, historyk z IPN-u w Poznaniu.
Szczęść Boże.
Temat, który nas gromadzi, to Mam obowiązki polskie. 150. rocznica urodzin Romana Dmowskiego. Roman Dmowski, postać, jeden z ojców naszej niepodległości. Postać na pewno niesamowita i przez niewielu odkryta, a przez wielu jeszcze nieodkryta. Pan doktor Krzysztof Kawęcki.
Dokładnie tak jak ojciec powiedział, Dmowskiego ciągle poznajemy, jeszcze uczymy się, można powiedzieć, odkrywamy, ale trzeba powiedzieć, że spuścizna pisarska, jego dorobek został w dużym stopniu przywrócony, można powiedzieć, do świadomości społecznej, aczkolwiek na pewno jeszcze w sposób niewystarczający. Rola, jaką odegrał Dmowski w czasie I wojny światowej na konferencji pokojowej w Wersalu, spowodowała, że wszedł do grona najwybitniejszych dyplomatów europejskich XX wieku i jego akcja dyplomatyczna w czasie tej wielkiej wojny doprowadziła do tego, że delegacja polska z Dmowskim, z Paderewskim mogła wziąć udział w konferencji państw zwycięskich w Wersalu. Trzeba podkreślić, że Roman Dmowski był w pierwszej kolejności politykiem propolskim, czyli ta realizowana przez niego metoda politycznego myślenia i działania odrzucała takie sztuczne, a prioryczne założenia i uprzedzenia. Stąd postawa anty, działanie przeciw komuś czy czemuś były jedynie konsekwencją właśnie tego propolskiego odniesienia. Na szczególną uwagę zasługuje idea narodowa, którą sformułował Dmowski. Istotę narodu upatrywał w jego cywilizacji, w kulturze. Fundamentem myśli politycznej właśnie był proces unaradawiania najszerszych warstw społeczeństwa. I tutaj ogromną rolę odegrała Liga Narodowa, która tworzyła wiele zewnętrznych organizacji, takich jak Towarzystwo Oświaty Narodowej, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Polska Macierz Szkolna i szereg innych. Dmowski był twórcą idei narodowej, przywódcą Polskiego Obozu Narodowego, ale nie sakralizował nigdy ojczystych dziejów. Pisał: wszystko, co polskie, jest moje, niczego się wyrzec nie mogę, wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę i przyjąć upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. Często również krytycznie oceniał nasz charakter narodowy, którego istotną cechą, jak pisał, jest bierność, a on propagował ten patriotyzm czynny, patriotyzm na każdym, jak gdyby można powiedzieć, odcinku życia narodowego. Wielką zasługą Dmowskiego było kierowanie działalnością Polskiego Obozu Narodowego w symbiozie z katolicyzmem. W jednej z książek, w książce Kościół, Naród i Państwo, pisał, że naród szczerze, istotnie katolicki, musi dbać o to, żeby prawa i urządzenia państwowe, w których żyje, były zgodne z zasadami katolickimi. Dmowski opowiadał się za patriotyzmem czynnym, rozumnym, takim patriotyzmem innym od patriotyzmu uczuciowego, który dominował w XIX wieku, patriotyzmu takiego insurekcyjno-powstańczego, impulsywnego, instynktownego. Krytykował bardzo często nadmierną uczuciowość w polityce polskiej. Opowiadał się za postawą racjonalną. Stąd też na przykład był przeciwny partyjnej, konspiracyjnej pracy młodzieży, ponieważ uznawał prymat wychowania nad bieżącą grą polityczną. Temat naszej audycji poświęconej 150. rocznicy urodzin Romana Dmowskiego też zawiera to motto: Mam obowiązki polskie. I Dmowski pisał w przedmowie do, w myślach nowoczesnego Polaka, jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie, są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Czyli obowiązki polskie to inaczej powinność. Powinność uczestniczenia w życiu publicznym, a nie tylko w charakterze obserwatorów. I mówił, że właśnie taki nowoczesny patriotyzm najpełniejszy jest tam, gdzie najlepiej jest rozwinięty samorząd lokalny, czyli taka inicjatywa właśnie lokalna. I tutaj był pod wrażeniem właśnie tego rozwoju, tej aktywności obywatelskiej w Anglii. Dużą, no można powiedzieć, że był znakomitym również pisarzem. No, takie książki jak Myśli nowoczesnego Polaka, Polityka Polska, Odbudowanie państwa, Kościół, naród i państwo, Przewrót, Świat powojenny i Polska i szereg innych, po prostu, no, można powiedzieć, stanowią pewien taki kanon historii polityki polskiej. I no, chyba jest właściwe miejsce, jak gdyby czas, żeby zaapelować i zrealizować, mam nadzieję, że to nastąpi, żeby przynajmniej fragmenty, na przykład Myśli nowoczesnego Polaka, znalazły się w kanonie lektur szkolnych. Ale to wymaga oczywiście zmiany całego systemu edukacji, który jesteśmy przekonani nastąpi w wyniku zmiany politycznej. Dmowski zwracał też uwagę, że naród to duchowa, cywilizacyjna wspólnota. Wspólnota pokoleń, mówi, przeszłych, obecnych i przyszłych, a więc bardzo mocno podkreślał ten element właśnie, można powiedzieć, taki cywilizacyjny, duchowy. Wieloletni prezes emigracyjnego Stronnictwa Narodowego, Tadeusz Bielecki, który został prezesem Stronnictwa Narodowego w 1939 roku, w latach 60. wydał taką książkę w szkole Dmowskiego. I on podkreślał, że polska idea narodowa jest bardziej postawą wobec życia, jego spraw. Postawą, znaczy stosunku jednostki do narodu, bardziej szkołą politycznego myślenia niż sztywną doktryną społeczno-polityczną. I chciałbym to raz jeszcze podkreślić, że myśl narodowa, myśl Dmowskiego to jest nie tyle doktryna, która jest niezmienna, jak gdyby, oczywiście ma pewne swoje stałe kanony, jak właśnie idea narodowa, katolicyzm i tak dalej, ale jest to przede wszystkim właśnie ten sposób myślenia i działania, a nie właśnie zamknięta doktryna społeczno-polityczna. Ja bym powiedział tak, że to, co jest często, że tak powiem, przedstawiane, formułowane, czy na antenie Radia Maryja, przez ojca dyrektora przede wszystkim, a więc to złożenie czterech słów, ale jakże głębokich w swoim wymiarze, doskonale, wydaje mi się, pasuje do działalności Dmowskiego. Działalności, która miała na celu charakter taki właśnie obywatelski, żeby to była działalność szeroko rozumiana na rzecz narodu, a więc informacja, formacja, organizacja i akcja. Ale proszę zauważyć, że najpierw musi być ta formacja, później organizacja, no i wreszcie akcja, a nie odwrotnie. I wydaje mi się, że tak przynajmniej w takim zakresie, w takiej formule Ruch Narodowy próbował prowadzić działalność. I jeszcze chciałbym powiedzieć może o takich szczególnych miejscach w życiu Romana Dmowskiego. Oczywiście tych miejsc jest bardzo wiele, ale te może takie właśnie najważniejsze. Przede wszystkim przodkowie Dmowskiego wywodzili się z podlaskiej szlachty, z powiatu sokołowskiego. Takim miejscem dla Dmowskiego niewątpliwie szczególnym, czy pierwszym, była Warszawa. Tutaj Roman Dmowski urodził się właśnie 9 sierpnia 1864 roku w ówczesnej wsi Kamionek w pobliżu warszawskiej Pragi. I ta warszawska Praga również kształtowała jego charakter, wydaje mi się, dość taki twardy. No ta Praga, która można powiedzieć jest wręcz sercem Warszawy. Wychował się nad Wisłą w dość takich twardych, że tak powiem, warunkach. Tutaj właśnie na Pradze, na ulicy Skaryszewskiej, na rogu w zasadzie ulicy Skaryszewskiej i Targowej, Dmowscy najpierw mieszkali, później właśnie mieli posesję także na właśnie innych ulicach, ale związanych z Pragą, na przykład ulica Zamojskiego. I tam właśnie w okolicach właśnie fabryki Wedla znajduje się obelisk poświęcony Romanowi Dmowskiemu. Dmowski rozpoczął również tu na warszawskiej Pradze naukę w szkole elementarnej. 4 lata uczęszczał do jednego z gimnazjów później w Warszawie. Jednak mimo wielkich zdolności powtarzał 3. i 4. klasę, ale ostatecznie wstąpił na Wydział Fizyczno-Matematyczny Uniwersytetu Warszawskiego i zresztą zajmował się, wydawałoby się, dziedziną dość odległą od polityki, ponieważ napisał rozprawę Przyczynek do morfologii wymoczków włoskowatych i otrzymał tytuł kandydata nauk przyrodniczych, równoznaczny wówczas ze stopniem doktora. Po ukończeniu studiów między innymi właśnie pracował w takim piśmie, pisywał piśmie Głos. Właściwie też w Warszawie zorganizował taką największą po upadku powstania styczniowego 100-tysięczną manifestację właśnie w rocznicę, w 1891 roku, w 100. rocznicę Konstytucji 3 maja. I tutaj również w Warszawie z tego powodu został osadzony w Cytadeli, a następnie zesłany, jak to Rosjanie mówili, z kraju przywiślańskiego na 3 lata do Mitawy w głąb Rosji. Drugim takim miejscem był Lwów, Kraków, czyli autonomiczna Galicja. Tam wydawał między innymi takie pismo sztandarowe, gdzie wykuwał się ten nowoczesny program narodowy, czyli po prostu przegląd wszechpolski. No i takim miejscem także szczególnym było Chludowo. Otóż właśnie tutaj w Chludowie Dmowski w 1921 roku w Chludowie pod Poznaniem, koło Poznania, nabył część rozparcelowanego majątku poniemieckiego. Składał się on właśnie z takiego pięknego, starego parku, kilku zabudowań i tak dalej. I tam Dmowski właśnie przez wiele lat mieszkał. Tam przyjmował przyjaciół, narodowców, ale gościli także inni znane postacie, jak Wincenty Witos, generał Józef Haller, Wojciech Korfanty, znakomity pisarz angielski Chesterton. Tutaj właśnie spędzał również święta wielkanocne, Bożego Narodzenia z rodziną Niklewiczów. Tutaj również pisał wiele znaczących właśnie publikacji, jak chociażby Kościół, Naród i Państwo. W 1934 roku został zmuszony ze względów finansowych do sprzedania Chludowa. Posiadłość właśnie należąca dawniej do opactwa sióstr Cysterek trafiła do zgromadzenia misyjnego księży werbistów. Przy czym sprzedając Chludowo, Dmowski poprosił o coroczną modlitwę w dniu jego urodzin. I w tej chwili można powiedzieć, że w Chludowie o pobycie Dmowskiego przypomina m.in. tablica na ścianie budynku domu misyjnego świętego Stanisława Kostki oraz brązowe popiersie w parku. I właśnie co roku 9 sierpnia w dniu urodzin Dmowskiego ojcowie werbiści sprawują zgodnie z tą prośbą Dmowskiego mszę świętą w jego intencji. Miejscem szczególnym był również Poznań. No, bastion przed wojną Stronnictwa Narodowego, największej partii politycznej II Rzeczpospolitej i właśnie między innymi tutaj w 1923 roku miała miejsce uroczystość na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, nadanie Admowskiemu godności doktora honoris causa. Na wręczonym dyplomie napisano Polonie Lumen Clarissimus, polskie światło najjaśniejsze. Także w Poznaniu w 1927 roku Dmowski otrzymał Nagrodę Literacką Miasta Poznania imienia Jana właśnie Kasprowicza. Szczególnie właśnie te uroczystości pogrzebowe w Poznaniu miały bardzo podniosły charakter. No i w wielu miastach Polski znajdują się miejsca, można powiedzieć, poświęcone Dmowskiemu, jak na przykład właśnie w Warszawie, na tym właśnie w rodzinnym kamionku na warszawskiej Pradze, gdzie przed kilkunastu laty został odsłonięty głaz na skarpie jeziora Kamionkowskiego właśnie w tym miejscu, gdzie się Dmowski urodził. No a przede wszystkim w stolicy postać Dmowskiego została uhonorowana 5-metrowym posągiem z brązu, który stoi na skwerze u zbiegu Alei Szucha, Alei Ujazdowskich. Niestety pomnik już kilkakrotnie był dewastowany przez lewaków, no ale to jest niestety akcja taka barbarzyńska tych środowisk, nie tylko wymierzona przecież w postać Dmowskiego, ale również w inne miejsca pamięci narodowej, no chociażby przypomnijmy dewastację co najmniej dwukrotną pomnika Inki w Krakowie. Poza tym w Warszawie znajduje się rondo imienia Romana Dmowskiego, a w katedrze świętego Jana tablica ku jego czci ufundowana pod koniec lat 70. ubiegłego wieku przez seniorów obozu narodowego i umieszczona w porozumieniu z prymasem tysiąclecia kardynałem Stefanem Wyszyńskim właśnie w tym miejscu. Także w Krakowie jedna z ulic nosi imię Dmowskiego. Jest także tablica na ścianie dziedzińca Urzędu Miasta Pałacu Wielopolskich. W Poznaniu znajduje się ulica oraz tablica na dziedzińcu klasztoru dominikanów poświęcona Dmowskiemu, a także tablica w Alei Marcinkowskiego na domu, w którym mieszkał Roman Dmowski. No i wreszcie też bardzo ważne miejsce, o którym też warto wspomnieć, to jest Drozdowo. Tam Dmowski właśnie zamieszkał już schorowany w czerwcu 1938 roku w dworku w Drozdowie koło Łomży, który był własnością Lutosławskich. I właśnie rodzina Lutosławskich przyjęła Dmowskiego, stał się jak gdyby członkiem tej rodziny. Tam właśnie 2 stycznia 1939 roku w Drozdowie Roman Dmowski zmarł, a został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. W tej chwili po sprzedaniu Skarbowi Państwa tego dworku w Drozdowie przez Marię Niklewiczową znajduje się siedziba Muzeum Przyrody i wprowadzonym przez muzeum dziale historycznym znajdują się pamiątki związane z Romanem Dmowskim. W tym roku przypadają takie różne rocznice, również 75. rocznica śmierci Romana Dmowskiego, a także 95. rocznica podpisania przez niego właśnie traktatu wersalskiego. I jeszcze chciałbym powiedzieć i zaprosić do udziału we mszy świętej w 150. rocznicę urodzin Romana Dmowskiego. Msza święta będzie 10, czyli w niedzielę 10 sierpnia w Warszawie, w katedrze warszawsko-praskiej na ulicy Floriańskiej. i o godzinie 7:30. I później będzie krótka sesja poświęcona Romanowi Dmowskiemu.
Dziękuję. Pan doktor Rafał Sierchuła na temat właśnie pana Romana Dmowskiego.
Warto przy okazji, mówiąc o Romanie Dmowskim, chwilę zastanowić się nad spuścizną, którą pozostawił, tą spuścizną bardzo bliską mu czasowo. Mam tu na myśli formację polityczną, którą osierocił 2 stycznia 1939 roku, a mianowicie z jednej strony Stronnictwo Narodowe, organizację, która była jedną z największych formacji partyjnych nie tylko II Rzeczpospolitej, ale i trzeciej, ponieważ u progu wojny formacja ta liczyła 200 tysięcy członków. Do tego jeszcze formacje zbliżone ideowe, jak organizacje młodzieżowe, Związek Agencji Młodzież Wszechpolska, organizacje gimnazjalne, Tajna Narodowa Organizacja Gimnazjalna, organizacje kupieckie, Sokół, organizacje kobiece, Narodowa Organizacja Kobiet i wiele, wiele innych. Te formacje, przed tymi formacjami po wybuchu wojny stanęło zadanie, z jednej strony walka z okupantami, a z drugiej strony przeniesienie myśli Romana Dmowskiego na dość skomplikowane realia II wojny światowej i walka z okupantami. W okresie okupacji obóz narodowy prowadził zdecydowaną walkę z oboma okupantami, wyznaczając pewne strategiczne cele, które były związane z przedwojenną jeszcze myślą Romana Dmowskiego, czy też Jana Popławskiego. Mam tu na myśli wspomniane już w naszym odcinku telewizyjnym kwestie granic zachodnich, włączeniu do Polski ziem zachodnich po Odrę i Nysę Łużycką i Prusy Wschodnie. To zadanie, które dzisiaj może dla nas, którzy te tereny mamy w Polsce, może wydawać się łatwe, ale w momencie konspiracji pierwszym zadaniem działaczy narodowych była przede wszystkim propaganda. Było uświadomienie, czy też przygotowanie ludzi na tą niezwykłą operację, która nie tylko miała za zadanie, nie była tylko zwykłym hasłem, które można wydrukować w podziemnej gazecie, ale też był to cały program administracyjny, społeczny, przesiedleńczy, czy włączenia tych terenów do ziem polskich. Oprócz tego, oprócz działalności takiej administracyjnej, o której wspominałem, również podziemie narodowe prowadziło i szkoliło, tworzyło regularną armię podziemną. Tę armię o nazwie najbardziej znanym to Narodowe Siły Zbrojne, organizacja, która powstała w 1942 roku, nawiązywała do ideologii Romana Dmowskiego i prowadziła działalność wojskową przeciwko oddziałom niemieckim, oddziałom sowieckim, przeciwko kolaborantom wszelakim. Jednakże z pewną myślą, która wyróżniała jak gdyby w koncepcjach konspiracyjnych te ugrupowanie, a mianowicie ekonomię krwi, czyli nie potrzeba było prowadzić akcji, które miały mieć odwet ze strony niemieckiej. Zresztą Narodowe Siły Zbrojne w tej formacji istniał zakaz informowania o swojej działalności partyzanckiej czy też konspiracyjnej właśnie w tym celu, aby te akcje nie powodowały represji przeciwko ludności cywilnej. To zresztą też spowodowało to, że po wojnie wiele akcji Narodowych Sił Zbrojnych przypisywały sobie różne inne organizacje. Ta działalność oczywiście była represjonowana przez okupantów. Warto wspomnieć, mówiąc o represjach, o mało znanych faktach, na przykład na terenach Wielkopolski gilotynowaniu aresztowanych żołnierzy konspiracji wielkopolskiej. Takie sytuacje miały miejsce między innymi z 12 żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych na terenie powiatu kolskiego, gdzie w roku 1944 w styczniu 12 żołnierzy tej formacji zostało przez władze niemieckie ścięte w Dreźnie. Zresztą Drezno jest takim ważnym miejscem dla nas, dla Wielkopolan, ponieważ tam również zostali zamordowani w 1942 roku. Została zamordowana piątka poznańskich działaczy konspiracyjnych, ale też wychowanków Oratorium Salezjańskiego, działaczy konspiracji, wielkich czcicieli Matki Boskiej Wspomożycielki, których Jan Paweł II beatyfikował w 1999 roku. Oprócz działalności na terenach wcielonych do Rzeszy, czyli ziemiach zachodnich, również działalność konspiracyjna formacji narodowych prowadzona była na terenach Generalnego Gubernatorstwa, ale również w głąb Rzeszy. Działalność ta oczywiście spotkała się z represjami nie tylko ze strony okupanta niemieckiego, ale już w trakcie wkraczania wojsk sowieckich Narodowe Siły Zbrojne były szczególnie prześladowane przez komunistów, zarówno sowieckich, jak i polskich. Największą formacją, najbardziej zasłużoną, której rocznica powstania przypada również w tym roku, była formacja o nazwie Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych. Organizacja ta jako jedna i nieliczna, jedyna formacja wojskowa przedostała się z Polski na tereny zajęte przez aliantów. W trakcie swojego przemarszu wyzwoliła jeden z niemieckich obozów koncentracyjnych w Holiszowie, połączyła się z armią amerykańską generała Pattona, razem z nią prowadząc działania wojenne do maja 1945 roku. Oczywiście te formacje były po wojnie, ci żołnierze działający w tych formacjach byli przez władze komunistyczne ścigani. W jednym z listów żołnierz z Brygady Świętokrzyskiej tak określił tą sytuację: Polska Ludowa stawiała nam szafoty i przygotowała nas na śmierć. Jednakże części tej akurat jednostki udało się spod tego szafotu uciec, natomiast ci żołnierze, którzy pozostali, którzy walczyli jako żołnierze wyklęci, byli niszczeni, byli prześladowani w okresie PRL-u, tak jak cała spuścizna Romana Dmowskiego, tak jak działacze wywodzący się z przedwojennego Stronnictwa Narodowego. Oni do 1989 roku byli osobami drugiej kategorii. Te działania spowodowały pewną wyrwę w historii obozu narodowego. Działacze średniego szczebla, czy działacze też z pierwszego szczebla działalności, bądź zginęli w czasie wojny, bądź zostali zaszczuci w okresie PRL-u. I te działania takich sukcesorów zasadniczo było tylko niewielu i oni nie mieli wpływ na działalność podziemną czy też antykomunistyczną w okresie PRL-u. Oczywiście działalność formacji związanych z ideą Romana Dmowskiego trwała. Warto wspomnieć, że już w okresie odwilży w 1956 roku powstaje Liga Narodowo-Demokratyczna, jedna z pierwszych organizacji okresu Gomułkowskiego, która została rozbita, była właśnie organizacją narodową. Potem te organizacje luźne, mniejsze grupy powstawały w okresie lat 70., 80., 90., jednakże nie zdobyły pełnego poparcia, nie rozwinęły swojej działalności w związku z tym, że zabrakło pewnej ciągłości. Dopiero teraz, jak gdyby, możemy widzieć próby odrodzenia formacji nawiązujących do idei Romana Dmowskiego.
Mam obowiązki polskie, 150. rocznica urodzin Romana Dmowskiego. Naszymi gośćmi są pan dr Krzysztof Kawęcki oraz pan dr Rafał Sierchuła. Roman Dmowski, wiemy, że był obecny na konferencji paryskiej i przy traktacie wersalskim, przy ustalaniu tego wszystkiego. Zastanawiam się właśnie, w jaki sposób Polska, bądź tutaj pewnie i Roman Dmowski jakoś wypracowali taką pozycję, że mogli się tam dostać. No przecież wiadomo, że brały tam państwa udział, państwa no, zwycięskie, te, które zwyciężyły. Te, które się liczyły, a przecież przed wojną, przed pierwszą wojną światową, no nie było takiego państwa, nie istniało takie państwo jak Polska. A jednak tutaj pojawia się Roman Dmowski i negocjuje dosyć twardo.
Tak. Dmowski był, można powiedzieć, takim kanclerzem, ministrem spraw zagranicznych nieistniejącego państwa polskiego. W jakimś sensie Roman Dmowski może nie kontynuował, ale podobnie diagnozował sytuację międzynarodową, jak czynił to książę Adam Jerzy Czartoryski, który upatrywał ewentualnego konfliktu na Bałkanach. I tak rzeczywiście się stało. Ten tak zwany kocioł bałkański był zaczątkiem tego właśnie, tej wielkiej wojny. Dmowski przede wszystkim uważał, że żeby powstała niepodległa Polska, żeby w ogóle Europa była bezpieczna, w tym również Europa Środkowa, to musi zostać złamana potęga niemiecka. Pamiętajmy, że Niemcy po pokonaniu Francji w 1871 roku stały się, można powiedzieć, no, mocarstwem najważniejszym, najsilniejszym w Europie i tym samym w zasadzie w świecie. I to one miały ambicje podporządkowania sobie no nie tylko Europy Środkowej w postaci tak zwanej Mitteleuropy, czyli właśnie obszaru, gdzie będą jakieś tam być może małe państwa, ale zdominowane absolutnie przez Niemcy, ale również podporządkowania sobie całej Europy. Stąd też to był jak gdyby warunek. I Dmowski właśnie podjął akcję dyplomatyczną na rzecz państw Antanty, a więc Francji, Anglii, później Stanów Zjednoczonych i również w tym układzie sojuszniczym z Anglią, Francją znajdowała się Rosja, która zresztą wkrótce została wyeliminowana z wojny, a to z uwagi na wybuch rewolucji. A więc po pierwsze, jak gdyby Dmowski prawidłowo odczytał tę konfigurację polityczną i obóz polityczny, którym kierował, był po prostu po stronie państw zwycięskich. A ta konferencja, w przeciwieństwie na przykład do konferencji w 1815 roku po okresie napoleońskim, była konferencją państw już tylko zwycięskich, a nie tak jak właśnie to miało miejsce w Wiedniu, że również państwa przegrane brały udział w tej konferencji. Dmowski stworzył między innymi Komitet Narodowy Polski, który miał swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach. No, wiemy, że na przykład właśnie w Stanach Zjednoczonych takim przedstawicielem był Ignacy Jan Paderewski. Zastępcą Dmowskiego w Komitecie Narodowym Polskim była też wybitna postać, wielki Polak, Maurycy Hrabia-Zamoyski, który no, zresztą swój majątek w dużym stopniu na sprawę polską przekazał. Co ciekawe, założyciele Komitetu Narodowego Polskiego, gdy tworzyli, bo to w imieniu właśnie Komitetu Narodowego Polskiego powstała Armia Polska generała Józefa Hallera, to jak gdyby swoim osobistym majątkiem poświadczali właśnie te zobowiązania wobec aliantów, które to alianci ponieśli na rzecz powstania i wyposażenia Armii Polskiej. Gdyby niepodległa Polska nie powstała, oni deklarowali właśnie spłatę, to wiadomo, to są cały majątek, musieliby przeznaczyć na uregulowanie właśnie tych zobowiązań. I Komitet Narodowy Polski wkrótce został uznany przez wszystkie państwa zachodnie za reprezentację państwa polskiego. Stąd też oczywiście był to jak gdyby taka legitymacja, taka możliwość działania, że Dmowski mógł właśnie prowadzić tą akcję dyplomatyczną. W 1917 roku napisał właśnie takie opracowanie, przetłumaczone na kilka języków, o przyszłym kształcie Europy Środkowej. I właśnie to było no, jedną z tych podstaw późniejszego porządku w tej części Europy. No i właśnie wspomniana Armia Polska, która została utworzona przez Komitet Narodowy Polski we Francji, Armia 100-tysięczna pod dowództwem generała Józefa Hallera, tak zwana Armia Błękitna. I właśnie ta armia jeszcze zdążyła wziąć udział w walkach właśnie z Niemcami. Dzięki temu również można mówić o takim wkładzie militarnym Polski właśnie w czasie II wojny światowej. No warto zachęcić osoby, które się interesują, czy historią Polski, czy w ogóle są no, miłośnikami dziejów, do zapoznania się z pracą Dmowskiego Polityka Polska i odbudowanie państwa. Tę książkę Dmowski napisał już w niepodległej Polsce w 1925 roku, ale jest to jak gdyby taka relacja, można powiedzieć forma takiego wspomnienia, analizy działalności, którą prowadził właśnie w czasie I wojny światowej. Książka, no, Dmowski miał znakomity styl, więc bardzo dobrze się czyta. Jest też właśnie, no, ukazuje różne niuanse, różne działania. No, przede wszystkim Dmowski tutaj wychodzi jako taki człowiek, który naprawdę bardzo zdecydowany, bardzo jednocześnie pragmatyczny, bardzo racjonalny, ale niezależny. No, przecież występował na tak zwanych salonach Polski, nie było na tak zwanych salonach europejskich, światowych, bez żadnych kompleksów. Dbał po prostu o polski interes narodowy. I stąd też właśnie te działania doprowadziły, że delegacja polska została zaproszona wśród wielu innych delegacji i mogła właśnie o Polsce rozmawiać, a więc no wreszcie mogliśmy uczestniczyć, a więc nic o nas bez nas, to zostało, że tak powiem, zrealizowane i naprawdę trudno sobie wyobrazić, co by było, jakby wyglądała Polska, gdyby polskiej delegacji w Wersalu nie było.
Wspomniał pan doktor, że bez kompleksów rozmawiał, twardo stawiał warunki. No warto przecież pewnie dodać, że był poliglotą, znał około 6 języków, tak? Czy
6 czy 7, tak, języków.
I sam sobie tłumaczył to podczas tych wystąpień na różne języki.
Tak, to było takie, tak, dokładnie. To było takie bardzo ważne wystąpienie. To był dokładnie 29 stycznia 1919 roku. Konferencja rozpoczęła się 10 dni wcześniej. Ona trwała pół roku, bo zakończyła się 28 czerwca. I właśnie w tym dniu, 29 stycznia, Rada Najwyższa, czyli to przedstawicielstwo tych 5 najważniejszych mocarstw, wezwała nagle Dmowskiego na posiedzenie, nie informując, co będzie przedmiotem obrad, no ale oczywiście Dmowski miał to wszystko poukładane nie od dziś, ten plan, także to nie było dla niego jakiegoś problemem. Dmowski rozpoczął właśnie swoje wystąpienie, przedstawił polskie żądania terytorialne, wystąpienie rozpoczął w języku francuskim, po kilku minutach przerwał mu premier Francji Clemenceau, aby tłumacz mógł przekazać jego słowa w języku angielskim prezydentowi Stanów Zjednoczonych Wilsonowi. Dmowski oświadczył wówczas, że sam będzie tłumaczył, aby uniknąć sytuacji, kiedy zdanie, jak pisał, mój kraj leży w tej części Europy, gdzie pokojowi zagraża największe niebezpieczeństwo, przetłumaczono, no, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, w każdym razie przetłumaczono, że mój kraj jest największym niebezpieczeństwem dla pokoju w Europie, co oczywiście nie jest to samo. Wówczas Dmowski przemawiał prawie 5 godzin z 15-minutową przerwą w 2 językach o sprawie polskiej, nowym porządku w Europie Środkowej przed najbardziej wpływowymi politykami światowymi. Są relacje historyków, nawet bardzo nieprzychylnych Dmowskiemu, brytyjskich historyków, jeden właśnie to w zasadzie to opisuje jeden z tych historyków właśnie brytyjskich, bardzo nieprzychylnych Polsce, ale właśnie o tym fragmencie pisze z wielkim uznaniem i on pisze, że mimo, że to przemówienie trwało ponad 5 godzin, to wszyscy słuchali go z wielką uwagą i nie było oczywiście nudne. I mówi, po jego wystąpieniu, słuchaczy było około 50, wyrazili swoje jak gdyby takie uznanie burzliwymi oklaskami. No i właśnie uwieńczenie to jest ten 28 czerwca 19 roku, kiedy Dmowski w wielkiej sali lustrzanej Pałacu Ludwika XIV w Wersalu złożył wraz z Ignacym Paderewskim podpis pod traktatem pokojowym.
I kwestia właśnie jeszcze, tak drążąc temat tych granic, no bo też to przemówienie dotyczyło tego, no przede wszystkim dla nas ważne były granice. Dmowski patrzył, no tak jako można powiedzieć, dalekosiężnie wtedy.
Oczywiście, w kwestii granicznej, jeśli chodzi o granicę wschodnią, proponował granicę Polski w zasadzie do terenów drugiego rozbioru z 1793 roku. Jeśli chodzi o kwestie granic zachodnich...
Z Mińskiem, tak? Tym tak zwanym białoruskim i Kamieńcem Podolskim, tak. Tak mniej więcej.
Jeśli chodzi o kwestie ziem zachodnich, to miało być to Prusy Zachodnie i Prusy Wschodnie, część Śląska Cieszyńskiego, część Górnego Śląska, Poznań i część Dolnego Śląska, także granice dość duże. Oczywiście nie udało się w pełni zrealizować ani jednej granicy, ani drugiej. Natomiast to, co ważne, w momencie wybuchu Powstania Wielkopolskiego, to między innymi Roman Dmowski zorganizował akcję w Paryżu, zmobilizował sojuszników francuskich, aby wsparli tą akcję powstańczą i uniemożliwili Niemcom zdławienia Powstania Wielkopolskiego. To należy również oddać Dmowskiemu, że to dzięki działalności jego i Narodowego Komitetu to powstanie zakończyło się sukcesem.
Też wiadomo, że był skromnym człowiekiem, że jako polityk no za bardzo nie robił na tym interesu, może tak, w ten sposób.
No oczywiście miał postawę służebną, a to było jak gdyby oczywiste dla tych ludzi, dla tego pokolenia Polaków. Był osobą skromną w tym sensie, że rzeczywiście jego działalność publiczna to była służba dla Polsce, dla Polski. Za tą służbę, za tę działalność oczywiście nawet nie pomyślał, nie oczekiwał jakichkolwiek profitów. Wspomniałem tutaj wcześniej o tych odznaczeniach, które dostał, ale to chyba były jedyne, no poza tym Uniwersytet w Oksfordzie nadał mu też tytuł doktora honoris causa w 1916 roku. Natomiast w ogóle się nie ubiegał o takie jakieś zaszczyty. W zasadzie można powiedzieć, no, że poświęcił oczywiście swoje życie rodzinne i dla tej działalności publicznej, ale trzeba też powiedzieć, że ta działalność publiczna była niezwykle barwna, niezwykle ciekawa. Każdy dzień był po prostu interesujący. Można powiedzieć, że już bardzo wiemy dużo na temat osobowości Dmowskiego, na temat jego życia, jego działalności, różnych anegdot z literatury, z książek, które się ukazały. Był też osobą, która po prostu żyła zawsze bardzo skromnie. Zmuszony został do sprzedania najpierw domu w Warszawie, później zakupił ten dom, żeby długi różne spłacić, które długi powstały w wyniku między innymi działalności publicznej w czasie I wojny światowej. Później nabył tę resztówkę w Chludowie, ale również ze względów finansowych, chociaż bardzo był zadowolony z tam po prostu ten kontakt z przyrodą w Chludowie i tak dalej, no zmuszony był ze względów finansowych po prostu to sprzedać. I był, można powiedzieć, no w takim miał nieustanny, że tak powiem, problemy finansowe, czy ciągle brak jakichś pieniędzy, ale pojawiła się w pewnym momencie na początku niepodległości Polski wśród jego przyjaciół i także zagranicznych i tak dalej, koncepcja powołania fundacji jego imienia, no, która fundacja między innymi by prowadziła różne rzeczy, i odczyty Dmowskiego i tak dalej, która by miała na celu również gromadzenie pieniędzy i chciano w ten sposób wspomóc Dmowskiego w jego po prostu działalności, żeby miał też pewne możliwości pisania i tak dalej. Dmowski zdecydowanie odmówił, ponieważ mówi, no nie prowadził działalności politycznej i publicznej po to, żeby jakiekolwiek czerpać czerpać z tego tytułu profity. A jednocześnie no, był osobą, która jednak dbała o... Był skromny, ale jednocześnie bardzo, można powiedzieć, jednak takim osobą o bardzo ciętym, dość mocnym języku, bardzo błyskotliwy. Jego riposty były bardzo no, dość mocne, celne, ale raczej można powiedzieć, że to był kontratak na jakieś tam czasem niezbyt przemyślane wypowiedzi innych osób. Na pewno był mężem stanu, znaczy mąż stanu, to oczywiście Dmowski był politykiem, ale przede wszystkim mężem stanu, czyli on był, jak można powiedzieć, kim pewnym wychowawcą, on pokazywał pewien kierunek i polityki, i pewnych działań, bo tym się różni mąż stanu od polityka, czy politykiera może nie tyle polityka od politykiera, których mamy tutaj u nas niestety ogromną ilość. Także ci politykierzy rządzący, oczywiście myślę o tej grupie rządzącej, to tylko patrzą ciągle na sondaże, jakie są i tak dalej, i dostosowują się do tych właśnie kwestii. Natomiast mąż stanu to jest osoba, która potrafi po prostu wskazać pewne kierunki, pokazać pewne procesy, chociaż może to, co mówi, czy to, co robi, czasem jest nawet niepopularne w tym momencie, no ale jest takim pewnym przewodnikiem. I Dmowski mocno też podkreślał, że to jest celem też polityki czy stronnictwa politycznego, kształtowanie opinii publicznej, jak gdyby prowadzenie tej opinii publiczną, a więc nie schlebianie jakimś tam, nie wiem, jakby Dmowski się odnalazł, podejrzewam, że bardzo trudno byłoby mu się odnaleźć teraz, chyba by się nie odnalazł w tej bieżącej polityce takiej, gdzie właśnie jest ta polityka właśnie tych billboardów, jakichś w ogóle dyskusji bezsensownych, czasem na jakieś tematy zupełnie nieistotne. Zresztą był w parlamencie niepodległej Polski, no i stosunkowo szybko zrezygnował, ponieważ uważa, że to jest jałowe, szkoda czasu i tak dalej. Także to był zupełnie inny format polityka, ale to nie tylko Dmowski, to wielu takich było i ludzie właśnie tego obozu narodowego, który on kształtował, który wychował, to tak postępowali. Mówi się po owocach ich poznacie i rzeczywiście owoce działalności Dmowskiego są znakomite. Powstał największy obóz polityczny, który no, w czasach próby, w okresie okupacji stworzył właśnie pan doktor Rafał Sierchuła mówił, te różne formacje, jak Narodowe Siły Zbrojne, Związek Jaszczurczy wcześniej i tak dalej. Ci ludzie po prostu, no, można mówić, zachowali się, jak to powiedziała Inka, porządnie, bo po prostu tak byli wychowani. I to jest jakiś rezultat rzeczywiście działalności Dmowskiego, ale również kształtowania takiego patriotyzmu zupełnie naturalnego. Nie takiego jakiegoś, ja bym powiedział, no właśnie takiego hasłowego, ciągle mówienie Polska i tak dalej, tylko po prostu realnej działalności. Dmowski mówił, że polityka niepodległości nie jest ta, która o niej tylko mówi, ale ta, która rzeczywiście do niej prowadzi. I tak też widział taki właśnie patriotyzm.
Trwają rozmowy niedokończone pod tytułem Mam obowiązki polskie. 150. rocznica urodziny Romana Dmowskiego. Naszymi gośćmi są pan dr Krzysztof Kawęcki oraz pan dr Rafał Sierchuła. Zapraszamy również państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Przypomnę numer telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56, a następnie 655 23 33 oraz 655 23 66. A zanim odbierzemy pierwszy telefon, przed nami pieśń pod tytułem Wymarsz uderzenia.
Wiosna, to by znów mi przynieść kiść. I tylko mnie nie caluj i nie broń iść. Bo choć mi bросилось w serce, karabin w ramię wyrósł. I ciebie z karabinem do końca będę niósł. I ciebie z karabinem
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie zgromadzonych w studio. Bardzo dziękuję za ten temat.
Z kim mamy przyjemność?
Anna z Lublina. Zafascynowana jestem postacią Dmowskiego i jego działalnością dla Polski. Rzeczywiście jest to dla mnie przynajmniej patriotyzm niekłamany, nie pompatyczny nade wszystko. No i oczywiście wielkie walory duchowe. Panowie, wstrząsnęła mną książka na temat relacji między Piłsudskim a Dmowskim. Właściwie odwrotnie, między Dmowskim a Piłsudskim, chciałabym to podkreślić. Dmowski był przeciwnikiem mocnym i wyrazistym masonerii wszelkiej maści. Na stronie 139, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, książki Dziedzictwo, on zawarł tam, pod pseudonimem napisanej Wybranowski, zawarł tam swój stosunek do tejże organizacji i jak bawiono się Polską. Natomiast czy panowie wiedzą coś, bo wstrząsnęła mną treść tej książki pana, bodajże Koper nazywa się, wydał książkę na temat Piłsudskiego i relacji Dmowski-Piłsudski. Uważam jako kobieta, że prywatność zawsze ma wpływ na politykę również i te odniesienia Dmowskiego do zachowań Piłsudskiego dla mnie są trudne do przyjęcia. Brat Piłsudskiego był w masonerii i najwyższego stopnia wtajemniczenia. Natomiast te relacje ogromny mają wpływ na losy Polski i właśnie obydwa ja nie chciałabym, żeby temat był zmieniony, ale czy Dmowski rzeczywiście nie mógł później jakoś się tak wybić ze względu na pozycję masonerii? Piłsudski był w tej masonerii. Czy pan autor książki to zmyślił? Nie wiem, ale posługiwał się dokumentami, są zdjęcia. Ta książka jest dla mnie autentykiem. Czy panowie coś wiedzą na temat tej książki? Bo w tej chwili wydaje mi się, że rozumiem, dlaczego Polska poniosła klęskę w wielu przypadkach, ponieważ masoneria łapę trzyma niesamowitą. I te układy, Piłsudski musiał być pod wpływem masonerii, ponieważ rodzony jego brat był, nie wiem, 30-35 tajemniczenia bodajże. Również generał Tokarzewski był masonem. Więc to są rzeczy dla mnie straszne. Natomiast klarowność, Dmowski to dla mnie człowiek, który niebo błękitne nade mną, a prawo moralne we mnie. Ten cień do tej jednej kobiety, dwóch mężczyzn położył się chyba na całe życie i losy Polski również. Czy panowie coś wiecie na temat tych niuansów? Chodzi mi o ten właśnie moment wpływów masonerii na działalność. To był walczący samotnie, to przepiękna postać, ogromnie budująca, no ale niestety układy były takie właśnie. Czy wiecie coś panowie na temat tej książki właśnie? Czy można ją uważać za wiarygodną? Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Z Panem Bogiem, pani Anno, i oddaję głos panu.
Bardzo dziękujemy za telefon, za wypowiedź. Jeszcze chciałam powiedzieć, że przed chwilą, jeszcze przed pani wystąpieniem, wysłuchaliśmy pięknej pieśni Wymarsz Uderzenia. To jest pieśń uderzeniowych batalionów kadrowych Konfederacji Narodu. Autorem słów był Wacław Bojarski, Andrzej Trzebiński, wybitny poeta, jeden z redaktorów pisma Sztuka i Naród, obok właśnie Wacława Bojarskiego, Onufrego Kopczyńskiego i przede wszystkim Tadeusza Gajcego, znakomitego pisarza, poety, i wszyscy niestety zginęli. A jeśli chodzi o kwestie, które pani poruszyła, pani wspomniała o książce Dziedzictwo. Dmowski napisał ją pod pseudonimem literackim Kazimierz Wybranowski i z sentymentu właśnie do dziadka, który właśnie mieszkał w Wólce Wybranowskiej w powiecie mińsko-mazowieckim, przyjął ten pseudonim. Bardzo ciekawa powieść, no, napisana oczywiście jak gdyby chwila, że tak powiem, troszeczkę dla wytchnienia, dla pewnego relaksu, ale oczywiście zawierająca pewne również sformułowania także dotyczące właśnie masonerii czy tych uczynnych grabarzy, jak on to właśnie Dmowski nazywał. Drugą taką powieścią, którą Dmowski napisał, było W połowie drogi. Ja myślę, znaczy w audycjach, to już się pojawia, często tak się pojawia, kiedy mówimy o Dmowskim, to znów się pojawia kwestia Józefa Piłsudskiego. Ja myślę, że rzeczywiście może nie zmieniajmy tematu, bo temat jest przede wszystkim poświęcony Dmowskiemu i mamy czas bardzo ograniczony i no, trudno by było, że tak powiem, zbyt dużo czasu poświęcać innym wątkom, ale ja postaram się na ten temat kilka zdań powiedzieć. Książki tego autora, o której pani wspomina, nie znam, trudno mi powiedzieć, natomiast jeśli chodzi o kwestię masonerii, to oczywiście wpływ działań masonerii na dzieje polskie był znaczący i tutaj również poważni historycy na ten temat pisali. Myślę tutaj nie tylko o dziejach najnowszych, ale również wcześniejszych. Oczywiście próbuje się to ośmieszać, mówi się o cyklistach i tak dalej, jakichś takich spiskowych teoriach, które się próbuje ośmieszać, natomiast są fakty, że wielu znaczących również postaci w polskiej polityce, w życiu publicznym było związanych z masonerią. I tutaj to jest, mówię, odrębny temat, ale ta rola zgubna rola masonerii była bardzo znacząca. Natomiast chodzi o obóz piłsudczykowski, no nie wiem, pani, czy można tak formułować, bo że Piłsudski był masonem, to nie sądzę, żeby tutaj były jakiekolwiek dokumenty na ten temat. Był postacią niewątpliwie też zbyt jakąś taką, powiedziałbym, niezależną, zbyt dużym indywidualistą, takim politykiem, trochę czasem samotnikiem, żeby wstępować właśnie w takie relacje. Natomiast jest faktem oczywiście duży związek obozu piłsudczykowskiego czy sanacyjnego z masonerią. No bardzo, bardzo wielu, zdecydowana większość właśnie tych pomajowych premierów rządów była w masonerii. Co prawda Piłsudski mówił, że wysyłał ich właśnie do masonerii, żeby infiltrowali masonerię i tak dalej, ale no to nie jest takie jednoznaczne. Natomiast no chociażby kwestia tutaj taka bardzo zewnętrzna jednak, świadcząca o wpływach masońskich, to jest właśnie zmiana godła dekretem prezydenta Mościckiego w 1927 roku, kiedy właśnie umieszczono tę symbolikę masońską również na polskim orle, na skrzydła polskiego orła, no a wiemy, że tutaj też się toczył jak gdyby spór. Narodowa Demokracja była zwolennikiem, żeby godło polskie to był właśnie orzeł w koronie z krzyżem. Ostatecznie w 27 roku ten krzyż został zdjęty, no i pojawiły się właśnie te masońskie oznaki. No ale jest to jak gdyby kwestia zupełnie odrębna, dotycząca Piłsudskiego i no, nie sądzę, żebyśmy powinniśmy się jak gdyby w tym momencie koncentrować.
Myślę, że podsumowując w pewnym sensie to pytanie, Roman Dmowski zwalczał wszelkie organizacje międzynarodowe, które w jego mniemaniu, powszechnym zresztą mniemaniu, szkodziły temu, co było najważniejsze, czyli Polsce. Stąd jego zdecydowana niechęć do masonerii właśnie pod tym względem. Jej działalności zakulisowe, niezrozumiałe, trudne do wyjaśnienia, a niestety po efektach szkodliwe, stąd Roman Dmowski uczulał na działalność masonerii, z którą zresztą potykał się jeszcze w dobie swojej działalności w okresie I wojny światowej, także miał z nią do czynienia i wiedział, że jest to organizacja groźna i przestrzegał przed nią.
Dziękuję. Kolejny telefon, bardzo proszę. Radio Maryja, jesteśmy na antenie. Halo? Czy ktoś tam jest po drugiej stronie?
Tak.
Jesteśmy na antenie, Radio Maryja. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Leszek Wielkopolski. Ja tak. Do tematu audycji.
Tak, słuchamy
cały czas. Romanie Dmowskim. Proszę księdza, chciałem się zapytać, że Roman Dmowski zdawał sobie sprawę z zagrożenia niemieckiego i żydowskiego. Na czym to polegało? To wszystko. Z Bogiem.
Dziękujemy, panie Leszku. Pozdrawiam serdecznie. Pytanie padło. Nasi goście. Pan doktor...
Zagrożenie niemieckie było jak gdyby oczywiste, nie tylko przed I wojną światową, bo tutaj chodziło o powstanie niepodległej Polski, a warunkiem właśnie była przegrana Niemiec, co zresztą nastąpiło. Natomiast później wiemy, że polityka niemiecka to była polityka taka rewizjonistyczna i to jeszcze przed dojściem do władzy Hitlera. Ta polityka dążenia do tej hegemonii niemieckiej się oczywiście nie zmieniła, także właśnie chociażby wypowiedzi tutaj Stresemana, czy w ogóle innych polityków w okresie jeszcze Republiki Weimarskiej, zanim Hitler doszedł do władzy. Także zagrożenie ze strony Niemiec było oczywiste. Wiadomo było, że Niemcy tę wojnę przegrały, a więc są zainteresowane w tym, żeby doprowadzić do rewizji tego, czy obalenia tego traktatu wersalskiego. I to niestety się stało. I Dmowski to już przewidywał. Przewidywał to w świecie powojennym i Polska. Pisał to w 1931 roku, że może dojść, przewidywał taką możliwość do współpracy na pewno gospodarczej, na pewno daleko posuniętej polityczną między Niemcami a Sowietami. Chociaż może jeszcze łudził się, że jeśli nawet akcja wojskowa nastąpi, którą też przewidywał, to łudził się, że może to nie będzie w tak bliskiej perspektywie, jak to się stało. No i wiemy, że rzeczywiście najpierw Rapallo, czyli to porozumienie rosyjsko-niemieckie, a później pakt Ribbentrop-Mołotow to potwierdził. No, dla obozu narodowego było oczywiste, że Niemcy są po prostu śmiertelnym dla Polski zagrożeniem. Natomiast jeśli chodzi o, jak pan to nazwał, tak, zagrożenie żydowskie, no już mówiliśmy w pierwszej części audycji, Dmowski był przede wszystkim politykiem propolskim i wszelkie działania anty wynikały właśnie z tego, z obrony tego polskiego interesu narodowego, z zagrożenia dla polskiego interesu narodowego. Dmowski zwracał uwagę jeszcze przed I wojną światową, że w Polsce nie wykształciła się klasa średnia, że w Polsce było słabe mieszczaństwo. Pisał o tym w Myślach nowoczesnego Polaka, że to była jedna z tych przyczyn słabości państwa polskiego, która wręcz no, też miała jakiś wpływ na to, że ten rozwój społeczny nie był harmonijny, a nawet doprowadził w jakiś sposób, czy był jednym z elementów, które doprowadziły do upadku państwa polskiego. Stąd też wykształcenie warstwy średniej, przedsiębiorców, ludzi aktywnych było bardzo ważne. W Ruchu Narodowym był taki program, którym Adam Dobuszyński, o tym na przykład program uwłaszczenia, czyli po prostu nabycia własności. To wtedy mówiono własny warsztat, własny dom, można powiedzieć, no taka działalność, można powiedzieć, rodzinna, czyli Polska no, krajem tych właścicieli, tego, co się później nazywa, chociaż oni oczywiście tego sformułowania nie używali, tego kapitalizmu takiego, powiedzmy, ludowego, a więc ludzi, którzy posiadają własność. Stąd też oczywiście wymagało to walki ekonomicznej z mniejszością żydowską, która w dużym stopniu opanowała różne obszary życia, no przede wszystkim handel, ale również pewne no, zawody na przykład, w których była reprezentowana. Stąd też postulat na uczelniach pojawił się numerus clausus, czyli po prostu proporcjonalnej reprezentacji studentów do właśnie tej liczby mieszkańców. Stąd też walka tutaj z elementem żydowskim to była przede wszystkim walką ekonomiczną i taki miała charakter. W pismach Dmowskiego, w wypowiedziach Dmowskiego no, nie znajdziemy jakichkolwiek, a tym bardziej w działaniu, jakichkolwiek elementów rasowych czy jakiegoś rozumienia narodu w kategoriach etnicznych. No, nawet można powiedzieć, że w Ruchu Narodowym byli też przedstawiciele, czy byli ludzie pochodzenia żydowskiego. Często byli to ludzie bardzo wybitni, że wymieńmy na przykład Stanisława chociażby Piaseckiego, redaktora prosto z mostu pisma literackiego przedwojennego, no, znakomitego, który był alternatywą dla liberalnych wiadomości literackich. No i takich osób oczywiście było więcej, więc to też nie było jak gdyby wymogu jakiegoś właśnie etnicznego w samym ruchu narodowym. Ale ten postulat ograniczenia wpływów żydowskich w gospodarce, w kulturze również, na przykład w filmie, który się bardzo często pojawiał w ruchu narodowym, no też wynikał z tego, że często no, ta mniejszość żydowska po prostu opowiadała się po stronie sił antypolskich. No, to określenie, które przed wojną stosowano Żydokomuna, to nie było jakimś określeniem, które się nie wiadomo skąd wzięło, tylko po prostu wynikało stąd, że w ruchu komunistycznym no, była zdecydowana nadreprezentacja, że tak powiem, ludności żydowskiej, ponieważ gro kierownictwa i członków Komunistycznej Partii Polskiej to były niestety osoby pochodzenia żydowskiego, co też oczywiście rzutowało na te relacje polsko-żydowskie przed wojną. Ale postulat właśnie ograniczenia w tych obszarach, szczególnie w obszarze gospodarczym, wpływów żydowskich pojawiał się nie tylko w programie Stronnictwa Narodowego, ale również innych partii, także w Stronnictwie Ludowym, także w Stronnictwie Pracy.
Warto jeszcze może dodać kwestii podejścia do Niemiec. Pewien ważny element, który spowodował poniekąd zainteresowanie się kwestią niemiecką. Otóż po powstaniu Cesarstwa Niemieckiego władze niemieckie na terenie zaboru pruskiego rozpoczęły akcję, zdecydowaną akcję antypolską i germanizacyjną. To słynne rugie pruskie, potem Kulturkampf i akcje wywłaszczania Polaków, organizowania, zakazywania używania języka polskiego. Ta brutalność strony niemieckiej zwróciła uwagę między innymi działaczy ruchu narodowego na możliwości niemieckie i brutalność tego narodu w stosunku do Polaków. I stąd również była pewna nieufność i strach przed Niemcami, który wywołał efekt obronny. Jednym z tych efektów była rozwijająca się w okresie II Rzeczpospolitej myśl zachodnia, czyli kierunek myśli politycznej, badający historię ziem zachodnich, badających, będący jak gdyby podstawą tego, co w czasie wojny będzie już gotowym planem przejęcia i włączenia do Polski ziem zachodnich, które realizowano w trybach konspiracyjnych, między innymi przez formacje związane z obozem narodowym.
Bardzo dziękuję. Już kolejny telefon, bardzo proszę. Radio Maria.
Czy mogę już mówić?
Już jesteśmy na antenie, szczęść Boże.
Jak Irena Maria Laskowska, przedstawiam się panom. Nie wiem, czy panowie są historykami. Ja jestem pracownikiem, skromnym pracownikiem byłym, oczywiście na emeryturze naukowym, historykiem sztuki, ale zajęłam się przed laty bardzo mocno dochodzeniem do niepodległości Polski. Mam dużą bibliotekę. Z całym szacunkiem dla pana Dmowskiego, ale muszę powiedzieć, że jestem troszkę zaskoczona, nie wiem, czy dzisiaj są jego urodziny. Przecież nie, to nie jest powód do audycji. W dodatku w dniu 6 sierpnia, gdzie czołową postacią musi być, czy kto chce, czy nie chce, uczciwy naukowiec, musi powiedzieć, że to jest dzień marszałka Piłsudskiego, komendanta właśnie Piłsudskiego.
Kochana pani, może tak, nie rozmawiamy teraz na temat, czy powinno być, czy nie powinno być. No oczywiście,
proszę
dopuszczamy.
Proszę ojca mnie dopuścić do jednego zdania.
Oczywiście,
w 1914 roku wielki książę Mikołaj Mikołajewicz, syn, nie syn, tylko brat cara rosyjskiego, wydał memoriał do Polaków, którego między innymi autorem był Roman Dmowski. I pod tym memoriałem podpisany był pan Dmowski, Balicki, jeszcze trzeci, ciągle zapominam to nazwisko, wzywający Polaków do następującej rzeczy, że Rosja carska połączy trzy zabory, utworzy tak zwaną autonomiczne państwo polskie pod berłem cara. I Dmowski się pod tym podpisał. To było ogłoszone, to jest ogłoszone w książkach historycznych dokładnie pod konkretnymi datami. W tym momencie, kiedy młodzi Polacy zerwali się do walki, szli do niepodległości, tutaj się wzywa do tego. To samo zresztą zrobił cesarz austriacki Franciszek Józef, że oni znów zrobią, połączą trzy zabory pod berłem austriackim i tak dalej. Jedynie ten wielki człowiek, wizjoner, właściwie charyzmatyczny człowiek. On przewidział dawno przed wybuchem wojny światowej, że dojdzie do rozgrzewki tych właśnie naszych okupantów i że Polska musi na tym wygrać. I gdyby nie czyn zbrojny komendanta Piłsudskiego i jego chłopców, żadne układy dyplomatyczne nie doprowadziłby. Ja oddaję zasługę Dmowskiemu, który zrobił, i Piłsudski też powiedział, niech on będzie reprezentantem po odzyskaniu niepodległości w 18 roku, kiedy Piłsudski został naczelnikiem państwa, posłał komisję, list do Dmowskiego z grudnia, z Przemyśla wysłał to, 18 roku. Szanowny panie Romanie, przepiękny, krótki list. Mam nadzieję, powołuje się na dawną znajomość, że pan połączy się do tej grupy ludzi, którzy zniosą się ponad wszelkie podziały partyjne, kliki dla dobra państwa polskiego. Dmowski mu na to niestety nie odpisał. I właśnie nie chciał uznać rządu Piłsudskiego, który przyjął Piłsudski chwilowo. Chciał jak najszybciej Sejm utworzyć, żeby Sejm zdecydował. Miał, kiedy Stanisław Grabski przyjechał z Komitetu Polskiego z Paryża w grudniu 18 roku, że tu musi być demokratyczny rząd, Piłsudski powiedział, ja mam tutaj czerwoną Warszawę, wy rozumiecie? Ja muszę mieć tutaj socjalistę. Daszyński nie dał rady utworzyć rządu, ale Moraczewski dał radę. Ale też niedługo to by trwało, bo już z 4 na 5 stycznia już był zamach na Piłsudskiego w Belwederze w 19 roku. A Haller, mimo że Piłsudski błagał, żeby przyjechał, bo przecież co się działo we Lwowie. Polskie wojsko wyszło dopiero z podziemia POW i ci wszyscy jeńcy regionowi i tak dalej, między innymi mój ojciec też jako młody chłopak wtedy. I stworzył, rozbroił Niemców i z tego tej broni stworzył armię polską. I posłał swoją delegację do Paryża i prosił, żeby Dmowski nie wtrącał się do spraw wewnętrznych, że niech chce reprezentować za granicą Polskę, niech reprezentuje. Mówi, przecież tam Moraczewskiego nie pośle. Dmowski jest tam znany. I ja jest tylko jestem zdziwiona, że w dzisiejszym dniu
ja już pani odpowiem, ponieważ pani tutaj już drugi raz do tego nawiązuje. Odpowiem bardzo grzecznie, bo pani już drugi raz do tego nawiązuje, że audycja poświęcona pierwszej kampanii kadrowej była akurat, ja prowadziłem, ja osobiście prowadziłem, no to chyba pamiętam, proszę pani. 2 tygodnie temu taką audycję przeprowadziliśmy. Natomiast dzisiaj w dniu były różne uroczystości z tym związane, a wcześniej przygotowywaliśmy oczywiście państwa, naszych słuchaczy do takiej uroczystości. Natomiast mamy do czynienia tutaj z panami historykami, też panią uspokajam, którzy są doktorami historii i po trzecie urodziny Dmowskiego, no już za kilka dni, 150. Także nie rozumiem tutaj do końca takiego uniesienia pani, dlaczego mamy się unosić. Badajmy historię i wyciągajmy to, co jest prawdą, a nie pomniejszajmy ludzi w tym momencie, bo to chyba też nie jest naszym zadaniem podczas tej audycji. Ale tutaj zostawiam już głos naszym specjalistom.
No tak, bardzo trudno się dyskutuje, gdy górują, że tak powiem, emocje. Myślę, że rzeczywiście różnimy się znacząco w ocenie pewnych wydarzeń. No ale, no cóż ja mogę powiedzieć, no trochę inaczej, że tak powiem, to widzimy. Wiele kwestii, które pani przedstawiła w sposób rzeczywiście emocjonalny, trochę wyglądają inaczej. No i w zasadzie, no nie chciałbym wchodzić po prostu, ponieważ, jak mówię, no wydaje nam się, że głównym dzisiejszym tematem jest Roman Dmowski i będziemy, że tak powiem, wchodzili w jakieś, no jednak uboczne tutaj kwestie, oceny właśnie pewnych wydarzeń, to po prostu chyba byśmy zgubili, że tak powiem, główny wątek i chyba dzisiaj, tak mi się wydaje, nie za bardzo jest miejsce, no i nie za bardzo chyba jest sens wchodzenia w jakieś takie właśnie głębokie, cząstkowe, emocjonalne dyskusje.
Bardzo dziękuję. Kolejna osoba. Jesteśmy na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pięknie się kłaniam. Chciałam do audycji, jest ale pani będzie na, można.
Jest pani na antenie. Jak ma pani na imię?
Krystyna z Podkarpacia.
I słuchamy pani Krystyna.
Ja w sprawie tego głosu, który był przed chwileczką, ten historyczny, mi się wydaje, że troszeczkę może zbyt skomplikowana tam była wykładnia, prawda, różnice pomiędzy Dworskim a Piłsudskim. Nie jestem tak przygotowana historycznie, jak ta pani, która miała przede mną. Ale ja czuję się w sztafecie pokoleń dłużniczką Romana Dworskiego. Jestem chrzestną córką jednego z największych działaczy właśnie tutaj Polski Południowej, Włodzimierza Bilana, który oddał życie za ojczyznę i po dzisiejszy dzień nie ma miejsca swojego spoczynku. To korespondując z tamtym tematem, jeszcze chciałabym powiedzieć, że działalność Romana Dworskiego i jego ludzi przeniosła się daleko ponad czasy wojny, w których brał udział pan, prawda, Piłsudski. W czasach powiedzmy sobie w takich bardzo trudnych byli prześladowani, byli męczeni w niesamowity sposób. Mówię, błogosławię swoich rodziców, że teraz, kiedy się przed stresami w jakiś sposób chroni młodzież, oni mnie zabierali na najbardziej drastyczne rzeczy, mianowicie na procesy tych ludzi, żeby pokazać, jak to wszystko wyglądało i kazali mi zapamiętać dla ojczyzny i dla czasów historycznych tamtych ludzi po prostu. Ich kulturę, ich służbę, ich skromność, ich piękne słowa, ich zachowanie, ich Bóg, honor, ojczyzna, które nie były pustymi frazesami, tylko były naprawdę wspaniałymi dowodami przez ich życie i działalność dla ojczyzny, dla Boga i dla Polski. Chciałabym powiedzieć jeszcze, że jestem chyba jedną z nielicznych, która znała również jako małe dziecko pana Kozickiego, który podpisywał traktat wersalski. Panią, jego żonę wspaniałą, panią Czajkowską Kozicką, cudowną kobietę. To było wszystko, to był zupełnie inny świat. To byli ludzie wspaniali, to byli ludzie autentyczni, którzy umieli uszanować wszystkich i wszystko po prostu. Bardzo mówię, dziękuję Panu Bogu, że nie tylko żyłam w czasach późniejszego mojego wielkiego wychowawcy z czasów akademickich, Jana Pawła II, ale przede wszystkim żyłam w tamtych czasach, które zostawiły jakiś trwały ślad na moim charakterze, którym jestem, staram się być wierna, bo czuję się, jak powiedziałam, dłużnikiem tamtych ludzi. No, po prostu były to osoby drugiej kategorii przez długie czasy, aż po dzień dzisiejszy niestety są. Jak pamiętamy, że jakoś bardzo się mocno ich ocenia i niesprawiedliwie się ich ocenia. To byli ludzie wspaniali, światli. I mówię, daj Boże, takich polityków, zarówno jak Piłsudski, który umiał się w jakiś sposób złączyć ku ojczyźnie, prawda, z Dworskim w pewnym okresie czasu, jak i Dworski, który był naprawdę wybitną, wspaniałą, świetlaną postacią, a przede wszystkim jeszcze jedno. Po prostu tamci ludzie z tamtego obozu swoją nie tylko działalnością, ale wiarą, oddaniem, służbą i wiernością ideałom, no, stanowią niedościgniony wzór. Bóg zapłać za wysłuchanie. Ja przepraszam, bo jestem troszeczkę emocjonalnie po prostu wzruszona, bo mi się nasuwają wszystkie te moje spotkania z tymi ludźmi. Ten proces, w którym przyjmowali wyroki śmierci z najwyższą godnością. Po prostu wszystko mi się to w jakiś sposób i mówię, dziękuję moim rodzicom, że mnie, małą dziewczynkę, do takiej historii przygotowywali. Bóg zapłać. I dziękuję ojcom za piękne audycje, za wiarę, którą siejecie i za wszystko dobro, które dajecie od siebie.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy panią. pani Krystyno.
Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. No, miała pani szczęście, że między innymi poznała pani, mogła pani poznać Stanisława Kozickiego, wybitną postać, autora właśnie książki Historia Ligi Narodowej, no jedną z piękniejszych postaci ruchu narodowego. No ale właśnie jak pani powiedziała, to było bardzo, byli bardzo wspaniali ludzie. To było bardzo wielu tych ludzi. My mówimy dzisiaj o Dmowskim, ale musimy pamiętać, że to był cały zastęp naprawdę wielkich postaci. I zabrakłoby naprawdę dni w roku, żeby o nich powiedzieć. Gdybyśmy nawet codziennie robili jakieś audycje, to naprawdę trudno by było wybrać aż właśnie takie życiorysy, takie postacie, bo każda sama w sobie jest naprawdę nieprawdopodobną. I to właśnie była siła tego obozu, tych współpracowników Romana Dmowskiego. No właśnie bardzo dziękujemy za ten głos. Ja jeszcze może krótko tylko wrócę do tych sporów historycznych, które się ciągle pojawiają. Otóż Państwa, historia jest bardzo ważna i rzeczywiście musimy, że tak powiem, wracać do niej. Możemy tutaj dyskutować, ale niech ta historia no, czasem nie wpływa na nasze, że tak powiem, też niech nas jak gdyby nie różnicuje też czasem politycznie. Bo to naprawdę już jest historia. Spory historyczne, o których mówimy, mówię o historii, nawet nie mówię o myśli politycznej, ale mówię o historii. Między Dmowskim a Piłsudskim to są naprawdę spory historyczne. Oczywiście bardzo, bardzo ważne, ale trzeba do nich naprawdę podejść, tak jak Dmowski mówił, w sposób racjonalny. Nie a priori od razu stawiać sobie pewne tezy, że ten ktoś był wielki i tak dalej, i ustawiać od razu tezy, bo tak do niczego po prostu, że tak powiem, nigdy nie dojdziemy. Nawet powiedziałem, że to będzie, że tak powiem, no, nawet szkodliwe. Ja natomiast Państwa, no to już tyle lat minęło, są inne wyzwania. Ja myślę, nawet jeśli ktoś w tej chwili określa się mianem Piłsudczyka, drugi Dmowszczyka, ale ważniejsze jest to, co nas łączy. Jeśli nas łączy idea suwerennych państw narodowych w Europie, jeśli nas łączy to, że walczymy o polskość, o tożsamość narodową, wartości chrześcijańskie, no to to jest chyba najważniejsze, a te spory historyczne wtedy mają znaczenie drugorzędne. Ja miałem też no, taką możliwość poznać wielu narodowców, którzy jeszcze wówczas żyli jako młody człowiek w latach 80. I pamiętam taką rozmowę z działaczem Stronnictwa Narodowego, członkiem ostatniego zarządu głównego Stronnictwa Narodowego w 1939 roku, panem Napoleonem Siemaszko, który mieszkał w Warszawie. U niego odbywały się no, takie różne spotkania polityczne, tak zwany salon Napoleona Siemaszki. Bardzo wiele osób tam przychodziło, spotykali się narodowcy, wybitni narodowcy, żołnierze jeszcze NSZ-u, inni i tak dalej. I właśnie Napoleon Siemaszko był również więźniem w Berezie Kartuskiej, czyli był więziony przez władze sanacyjne. No, bardzo ciężkie warunki w tej Berezie Kartuskiej były. Komendantem tej Berezy Kartuskiej, którego bardzo źle wspominają, był Wacław Kostek-Biernacki, pułkownik. I Państwa, właśnie Napoleon Siemaszko wspominał te ciężkie czasy, ale bardziej wspominał to, co stało się później. W więzieniu komunistycznym w jednej celi właśnie obaj się znaleźli i Napoleon Siemaszko opowiadał, jak to torturowanego Kostek, sanacyjnego pułkownika Kostek-Biernackiego, byłego komendanta Berezy Kartuskiej, katowali komuniści i jak on po prostu pomagał mu jeść, opiekował się nim i odwrotnie. Więc te losy tak bywają bardzo, bardzo później skomplikowane. Najważniejsza jest Polska, najważniejsza jest niepodległość, najważniejsza jest niezależność, niezależna polityka polska. Jeśli będziemy taką politykę niezależną prowadzili, to że tak powiem, wszystkie inne spory historyczne są naprawdę tutaj drugorzędne.
Przypomnę Państwu, że trwają rozmowy niedokończone. Temat Mam obowiązki polskie. 150. rocznica urodziny Romana Dmowskiego. Naszymi gośćmi są pan dr Krzysztof Kawęcki oraz pan dr Rafał Sierchuła. A przed nami również następna pieśń, tym razem Błękitne, Rozwijmy sztandary. Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Tak, ja bardzo się...
Szczęść Boże, a z kim mamy przyjemność?
Cieszę, że taka audycja się odbywa, ale chciałam powiedzieć, przypomnieć słowa pieśni patriotycznej z tego właśnie okresu, którą śpiewała moja mama. Jeśli można, to ja bym to powiedziała, tekst. Wszystkich zwrotek nie pamiętam, ale pamiętam refren. Wydaje mi się, że pieśń ta reprezentuje orientację Romana Dmowskiego na zjednoczenie Polski, bo refren brzmi tak. Biada wam, Prusacy, żołdacy, oto nadszedł wyzwolenia czas. Z koalicją złączeni Polacy, wspólnie walcząc, pokonają was. Na wroga, Polsko, wstań. Bić Niemca to cel twój. Na bój, na krwawy bój, hej ludu, zbrój się, zbrój. To się śpiewała moja mama na melodię Marsylianki. A druga zwrotka. Oto kalisz pozostał zburzony. Zburzyła go niemiecka dłoń. Więc na alarm uderzmy we dzwony. Wsiadaj na koń, a goń. I znów refren, biada wam, Prusacy, żołdacy. A zaczyna się ta pieśń, pierwsza zwrotka to była niestraszne nam Karole Wilhelmy. Choć pustoszą i niszczą nasz kraj. Niektóre słowa już mi uciekły z pamięci. I czy nie byłoby możliwe, żeby do zestawu tych pieśni, pięknych pieśni patriotycznych odtworzyć i tą, jeśli by można było. Łączę gorące pozdrowienia. Cieszę się, że są takie audycje. I szczęść Boże.
Szczęść Boże, ale kto z nami mówił?
A Mieczysława z Radomia.
Dziękujemy. Radomia.
Radomia. Dziękujemy. Zawsze to województwo kieleckie, bo tam koju żeśmy mieszkali i w domu moim się dużo tych patriotycznych pieśni śpiewało. Mhm. A jeszcze przy okazji to był Marsz Sokołów, którego się nie śpiewa. Hej, bracia Sokoły, dodajemy mu siły. I tej pieśni też nigdy nie słyszę, gdy są uroczystości państwowe. Czy można by też, która no. była popularną pieśnią.
To jest Marsz chyba...
Sokołów. Hej, bracia Sokoły, dodajmy mu sił, by życia zapragnął, by powstał i żył.
Wie pani Mieczysławo, to jest chyba też taki apel pani, nie tylko pani, ale wszystkich, którzy znają te pieśni, do środowisk artystów, do tych wszystkich, którzy jakoś no dbają o tą naszą kulturę i od tej strony pieśni patriotycznej, aby może coś opracować takiego, te stare, zapomniane gdzieś tam pieśni odtworzyć na nowo. Ale dobra pamięć.
Dobra pamięć.
Bardzo. Dobra pamięć, tak.
Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Jesteśmy na antenie.
Można?
Tak, jesteśmy na antenie.
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Jak tak, Anna Gniezno, Poznań. Bardzo dziękuję za tę audycję, podziwiam wiedzę panów. Ja tutaj mam pytanie, znaczy ja tak troszeczkę może tylko powiem, że mój dziadek stworzył Stronnictwo Narodowe w Radzie Miejskiej, w ogóle był też bardzo wielkim zwolennikiem Moskiego, ale to nieważne. Chciałam zapytać o taką rzecz, może najpierw do pana doktora z IPN-u. Jakiś czas temu w Poznańskim Muzeum Walk Niepodległościowych w Odwachu była bardzo ciekawa wystawa poświęcona Dmowskiemu. I teraz chciałam się uściślić, bo nie do końca jestem pewna, czy to, bo to była podobno przewidziana z Warszawy, czy to robił IPN, czy nie. Była to wystawa dość ukryta, mało nagłośniona, bardzo ciekawa. Wprawdzie tam były no nieścisłości dotyczące miejsc w Poznaniu związanych z Moskim. Niemniej chciałam się dowiedzieć, co to była za wystawa, czy pan o tym wie i czy można by jakoś ją, nie wiem, jeszcze pokazać, nagłośnić, bo bardzo dużo ciekawych, bardzo ciekawych dokumentów, zdjęć, faktów. To jedna rzecz. A teraz pytanie, bo takie ja może trochę niedokładnie w telewizyjnej audycji padło takie zdanie na temat generała Sikorskiego. Ja tutaj no nie mam wiedzy historycznej aż takiej, ale tam taki, nie wiem, co dobrze uchwyciłam, chodzi o relacje właśnie, czy stosunek Dmowskiego, generała Sikorskiego, bo tam tak, że chodzi o jakieś były, powiedzmy, niejasności na ten temat. Także czy można by chociaż parę zdań na ten temat? Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Dziękujemy pani Anno. Pan doktor Rafał Wąsirku.
Panią, jeśli chodzi o tą wystawę, to wystawa pochodziła prawdopodobnie z Muzeum Niepodległościowego w Warszawie. Tam zresztą znajduje się dość interesująca spuścizna po Romanie Dmowskim i o ile się nie mylę, to właśnie stamtąd została przywieziona i prawdopodobnie teraz jest już z powrotem w Warszawie. Także ta wystawa nie była organizowana, sporządzona przez Instytut Pamięci Narodowej, tylko przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Dziękuję. A kwestia właśnie Sikorskiego. Pan doktor Kawęcki.
Jeśli chodzi o generała Sikorskiego, to trzeba też powiedzieć, że ja mówiłem o okresie II wojny światowej. Nie mówiłem o okresie wcześniejszym, ale mówiłem to w kontekście współpracy Piłsudczyków w rządzie generała Sikorskiego i Stronnictwa Narodowego. Otóż przeciwko Sikorskiemu wywiązała się bardzo mocna opozycja, złożona właśnie ze Stronnictwa Narodowego, z Piłsudczyków, czyli generała Sosnkowskiego, Wojciecha Zaleskiego, a także Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność, Równość, Niepodległość, czyli zdecydowana większość. Również bardzo krytycznie odnosił się do pewnych kwestii politycznych generała Sikorskiego prezydent Władysław Raczkiewicz. Ale taką główną, zasadniczą kwestią była krytyka formy zawartego układu Sikorski-Majski w 1941 roku. Nie kwestionowano samej zasady podpisania tego układu, natomiast chodziło o pewne sformułowania. To też może nie jest tutaj tematem tej audycji. Natomiast no, też wyraziłem swoje zdanie, że do entuzjastów tej polityki generała Sikorskiego nie należy, a to z uwagi na to, że w moim przekonaniu generał Sikorski jednak jednak nazbyt ulegał polityce brytyjskiej, zbyt ufał tej polityce brytyjskiej, był zbyt mało samodzielny, w przeciwieństwie później do generała Kazimierza Soskowskiego, który został naczelnym wodzem. I to jak gdyby no, to od razu pokazuje, uderz w stół, a nożyce same się otworzą. Otóż gdy Soskowski został naczelnym wodzem, to wywołało wręcz histerię ze strony Sowietów, Stalina, którzy domagali się natychmiastowej dymisji i tak dalej. Proszę zresztą zauważyć, że postać generała Soskowskiego nie jest za bardzo znana w Polsce, ale to właśnie z uwagi na to, na jego zdecydowany i antykomunizm i brak złudzeń w stosunku do Sowietów i także krytyczne spojrzenie, o tym mówił, na politykę państw zachodnich, którzy Polskę zostawili samą sobie w 1939 roku. On mówił o tym w przemówieniu w 1944 roku i to wywołało również reakcje ze strony na przykład Churchilla, który domagał się dymisji naczelnego wodza. No ale to jak gdyby pokazuje, że państwa, no nie są takie czasem pewne łatwe schematy. Tak jak ta pamięć historyczna wraca, ta polityka historyczna w Polsce, można powiedzieć, no przynosi pewne efekty. Ale to jest długi proces. Mamy oczywiście wielkie zaniedbania w III Rzeczpospolitej w tym zakresie, ale gdybyśmy zobaczyli, to proszę zauważyć, że no, pewne elementy się tam powtarzają. Znikły ulice Świeczewskiego, no to przeważnie pojawiły się w to miejsce ulice Sikorskiego i tak dalej. Sikorski jeszcze nie był dla, powiedzmy, nawet komunistów taką postacią, którą mogliby w jakiś sposób historycznie nie zaakceptować. Ale już właśnie generał Soskowski jest taką postacią, no, o której się mało mówi. No, mówiło się w pewnym momencie, już wywalczyliśmy, jak gdyby, mówię, różnymi inicjatywami to, że mówimy o Katyniu, ale następny etap został zrealizowany, to znaczy właśnie żołnierze wyklęci. To też dobrze, ale są jeszcze naprawdę pewne elementy, które trzeba walczyć o tę prawdę. Pan doktor mówił, na przykład wspomniał o Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. To też jest no, temat sam w sobie i pamięć właśnie Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych należy po prostu przywrócić, a więc takich wydarzeń jest bardzo, bardzo wiele.
Dziękuję. I kolejna osoba, bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, jesteśmy na antenie. Jak ma pani na imię?
Tak, Julia z Poznania.
Mhm, i słuchamy pani, Julia.
Witam.
Ja mam wrażenie, że pani ma włączone radio.
Julia z Poznania.
Już, i ma tak. Pani włączone radio, i dlatego jakieś takie przerwy.
Tak, przepraszam.
Zawsze też apelujemy do wszystkich, aby wyłączać,
teraz,
jak się połączymy. My cały czas słyszymy, jesteśmy na antenie już od pewnego czasu.
Ja słucham audycji, pozdrawiam wszystkich w studio, ale troszkę jest mi przykro, ponieważ chciałabym nawiązać do dzisiejszego dnia i pani, która mówiła właśnie bardzo emocjonalnie, została za te emocje skarcona.
Może tak pani odebrała, ale
ja
już...
to odebrałam i myślę, że ta pani też tak odebrała. Otóż wróciłam dzisiaj z uroczystości przepięknej, po raz pierwszy chyba w Poznaniu zorganizowanej. I dzisiaj jest święto zupełnie inne, święto marszałka Piłsudskiego i pierwszej kadrowej. I uważam osobiście, no nie chcę powiedzieć, że to jest nie tak. Ja wspieram Radio Maryja nie tylko emocjonalnie, ale również w miarę moich możliwości. Więc no, wydaje mi się, że wyznaczenie dzisiaj tego dnia i tego tematu no jest jakby, nie wiem,
ale...
być może trochę nieprzemyślane, delikatnie mówiąc.
Proszę pani.
Chyba nietaktowne. I dlatego, i chyba konfliktotwórcze. Ja bardzo przepraszam. Ale
u kogo?
Jeżeli mamy zgoda, no to dajmy, że tak powiem, przepraszam najmocniej, ja chciałabym zdanie skończyć i proszę już mnie teraz emocji nie narzucać, bo to jest rzeczywiście tworzenie emocji. Także spodziewałam się, że dzisiaj będę słyszała właśnie na temat pierwszej kadrowej i równie patriotycznych czyn Piłsudskiego jest bardzo ważny, dlatego że dyplomacja i powiedzmy długie układy niczego by nie zmieniły i odzyskanie wolności jest bardzo ważne i nie można tego okresu nazywać ani Polską międzywojenną, ani czymkolwiek innym, tylko Polską niepodległą. I naczelnik Piłsudski jest tu bardzo ważną postacią. Niczego nie ujmujemy panu Dmowskiemu, ale myślę, że na przykład jutro czy kiedy indziej poświęcenie mu uwagi byłoby równie wskazane, a dzisiaj jest po raz pierwszy tak ważna data. 100 lat minęło od Marszu Pierwszej Kadrowej i to jest bardzo istotne, myślę, dla całej Polski. Dziękuję.
Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie. A tylko przypomnę, że takie rozmowy oczywiście na ten temat były, ja to wcześniej wspominałem. A temat dzisiejszy to jest 150. rocznica urodzin Romana Dmowskiego i bardzo bym chciał, aby telefony i ci wszyscy, którzy telefonują, do tematu się odnosili też, bo to nie jest czas na rozmowy na temat metodologii, czyli jak będziemy ustawiać tematy, to jeśli ktoś ma jakieś w tym właśnie temacie swoją uwagę, proszę do nas napisać na przykład i wtedy jakoś razem będziemy tworzyć, ale chodzi nam o ludzi, chodzi nam o Polskę, nie chodzi nam o pomniejszanie. Dlaczego my w tym momencie nie pomniejszamy ani kampanii kadrowej, ani Józefa Piłsudskiego, pokazujemy jeszcze dopełnienie pewne, które trzeba pokazać też w naszej historii. Bardzo proszę, Radio Maria.
Króluje nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Dziwię się, ta tyle ataków jest na Romana Dmowskiego, czyli na polskość. Dmowski cały czas jest w Radiu Maria. Jest go tak dużo, że za dużo. Nie był to przyjaciel Polski ani Polaków. Chciałabym też emocji uniknąć. Ale tyle książek, tyle literatury na temat dzienniczek świętej Faustyny się kłania. Bardzo proszę, niech te panie nie atakują naszej polskości, tych pięknych postaci. Bo naprawdę jest ich bardzo mało w Radiu Maria od jakiegoś czasu, od paru lat. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Anno. Pan doktor Kawęcki.
Chcieliśmy uniknąć emocji. Unikamy. Mówiliśmy właśnie o Dmowski, zwraca uwagę, prawda? Żeby taką prezentować taki patriotyzm racjonalny, daleki od uczuciowości i tak dalej. Pamiętajmy, że no, wrogowie to rozgrywali w historii często, ten nasz charakter. Dmowski właśnie mówił o tym takim impulsywnym pewnym działaniu. No, Dmowski oczywiście miał swoje spojrzenie. Myślę, że dla Dmowskiego na przykład dość odległe było takie to znane XIX-wieczne, może i teoretycznie piękne hasło za wolność waszą i naszą, ale to nie Dmowski, ale ktoś inny powiedział, być może często za dużo biliśmy się o tą wolność waszą, a za mało o naszą. Oczywiście jest to pewien skrót myślowy, ale przede wszystkim no, trzeba pamiętać o tym Ordo Caritatis, porządku miłości, o tym, że najpierw jest moja rodzina, moja ojczyzna i tak dalej, i że no, polityka to jest roztropna troska i działanie o dobro wspólne i wymaga naprawdę takiego spokojnego spojrzenia, bardzo racjonalnego.
A zwłaszcza jeśli mówimy o historii, jeśli odkrywamy historię i na historii chcemy się uczyć, bo chcemy tak jak a może nie chcemy, jak we fraszce Kochanowskiego, aby Polak i przed, i po był głupi, a chcemy się uczyć na historii. Bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy na antenie.
Poczekaj na...
Dziękujemy, to poczekamy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No ja tak słucham.
Jak ma pan na imię?
Dyskusji takiej, chciałem tam parę słów tylko dorzucić.
A jak ma pan na imię i słyszę, że jest radio włączone?
Już wyłączyłem radio, ja mam
będzie
na
nas mylił.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Już słuchamy panu, no
ja,
tak.
Ja chciałem przypomnieć tylko, że dzisiaj jest święto przemienienia pańskiego. A wszystko zależy od przemienienia pańskiego na świecie. I w Polsce też, nie? Także Polska miała, bo tu, chciałem powiedzieć na temat tylko tej dyskusji, co się tutaj chwilę tak słucham. Wróciłem właśnie z tego sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Smolesie. Siedzę teraz na polu przy świeczce. Właśnie tak się przysłuchuję tej pięknej dyskusji, która jest. Ona niewątpliwie jest piękna. Ale na temat tutaj, bo ja mówię z placu, gdzie kiedyś Wincenty Witos przemawiał w 1935 roku, tutaj miał takie przemównice i przemawiał. Także opatrzność jednak stworzyła to, że mimo, że Piłsudski jest jednak geniuszem, jest niewątpliwie geniuszem historii, ale jednak opatrzność tak stworzyła to, że jak było pokonanie, ten cud nad Wisłą, to jednak Wincenty Witos był szefem rządu polskiego i on prowadził jednak. A tutaj zasługi Piłsudskiego to są tak niewątpliwie takie duże, że na przykład jak był stan wojenny w Polsce, to wtedy wszystkie kraje zachodnie wysłały tam reżysera naszego, tego Wajdę, do tego szefa Jaruzelskiego, no to on właśnie czytał książkę o Piłsudskim, studiował, jak to Piłsudski pokonał Sowietów. No bo Piłsudski to nie był byle kto, to był geniusz taki, że jak w Paryżu czasną drzwiami, to aż futryny tam wyleciały, prawdopodobnie, nie? Ponadto też genialna sprawa to jest to, że jak on tutaj jeszcze w Krakowie był, jak był ten...
Tylko wie pan, już, bo my dzisiaj rozmawiamy o Odmowskim.
Odmowskim, no to ja byłem w katedrze w Częstochowie i tam jest właśnie taka piękna, przepiękna tablica poświęcona Odmowskiemu. To naprawdę ciarki na plecach przechodzą, bo to był też geniusz. Geniusz, który, on miał wizję, bo to mieli, każdy miał wizję. Penderecki miał wizję, nie Penderecki, tylko Paderewski. Paderewski miał wizję, on był też, bo to opatrzność wszystko przygotowała na to, żeby ta Polska, która, jak to Pan Bóg powiedział, raz, dwa, trzy, po tych kazaniach skargi, nie było Polski. Raz, dwa, trzy. I tak samo i teraz. Może być raz, dwa, trzy i może nie być Polski, jeżeli Polska będzie tak dalej prowadzić się jak teraz. Natomiast tutaj, no co jeszcze chciałem tutaj dorzucić, nie? No, że chodziło mi o to, że w Krakowie był dzień przed tym jego głównym atakiem, który właśnie, to było tak też opatrzność przygotowała. On był chrzestny, trzymał dziecko do chrztu w Krakowie. Przecież wywiad rosyjski jest świetny, działa świetnie. Wszystkie wywiady działają świetnie, nie tylko polskie, ale wszystkie. A na drugi dzień szybko samolotem wrócił i zaatakował właśnie tą armię rosyjską, która była tam, który miał swoją armię. No to ja na razie tyle, no bo cóż, tu same mądre głosy.
Dziękuję.
A ja tylko
dziękujemy.
Chciałem coś powiedzieć jeszcze, no, na razie chciałem to mówić. Także wszyscy byli geniusze, ale jednak dzisiaj jest, przede wszystkim jest święto Przemienienia Pańskiego.
Dziękujemy.
Tutaj też Przemienienie Pańskie dalej kieruje światem i dalej są sprawy, które są. I które... Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, Panie Józefie, dziękujemy. Właśnie. Bardzo proszę, pan doktor Kawęcki.
Pan powiedział tutaj, że wszyscy byli geniusze, natomiast przywołał pan również postać Wincentego Witosa, to ja przywołam taką wypowiedź Wincentego Witosa, który powiedział, że wielkości narodu nie stworzy nawet największy geniusz, tylko świadomy swych praw naród.
A pan Józef też przypomniał o święcie Przemienienia Pańskiego. A w związku z tym, wiadomo, religijność, Roman Dmowski i jego religijność, jak to się miało, bo tak wyglądało na początku, że nie za bardzo jakoś tak do Pana Boga był nastawiony dobrze.
Proszę ojca, to dobrze, że nie rozmawiamy teraz o religijności Piłsudskiego. Mówię trochę żartem, bo byśmy już emocje podnieśli.
Nie chciałbym.
A tutaj można by wiele na ten temat mówić. Zresztą ksiądz Józef Warszawski, jezuita na emigracji, napisał ogromną, potężną książkę Religijność Józefa Piłsudskiego, ale to proszę potraktować naprawdę jako margines i nie będziemy na ten temat rozmawiali. Natomiast chodzi o Romana Dmowskiego. Roman Dmowski no, był dzieckiem jak gdyby swojego czasu, swojej epoki, czyli tego pozytywizmu i zapewne trochę ruch narodowy w sposób jak gdyby taki utylitarny podchodził do relacji Kościół-Naród, ale zawsze we wszystkich pismach czy wypowiedziach tego okresu, czyli jeszcze sprzed I wojny światowej, doceniano znaczenie w ogóle religii, a przede wszystkim Kościoła rzymskokatolickiego. Dmowski był zafascynowany w ogóle strukturą, hierarchią tą, prawda, w Kościele katolickim, organizacją tego Kościoła i właśnie uważał, że to ma także duży wpływ na to oczywiste na życie narodu i związek tutaj katolicyzmu z polskością w historii był znaczący. Natomiast później można mówić, że jednak no, te kwestie wiary dla niego stały się bardzo ważne. Są oczywiście różne świadectwa, że Roman Dmowski zawsze uczestniczył, był ojcem chrzestnym, uczestniczył w świętach różnych religijnych, no, na Boże Narodzenie, oczywiście Wielkanoc, śpiewał, znał pieśni, kolędy, kolędę ulubioną było Bóg się rodzi, moc ruchleje i tak dalej. I znał doskonale również historię Kościoła. Być może można powiedzieć, że przez intelekt jak gdyby, też przez polskość w jakiś sposób doszedł do pełni katolicyzmu, jeśli tak można powiedzieć, tej pełni, bo zawsze odnosił się szacunkiem do Kościoła. Natomiast uważał, że polityka jest, jak powiedział, rzeczą ziemską i nie można polityki mieszać z rzeczami religijnymi. To traktował również poważnie. Pewien przełom, można powiedzieć, nastąpił w 1927 roku. Wtedy napisał książkę Kościół, Naród i Państwo, gdzie mówił, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości zabarwieni na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi istotę i usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości i od religii jest niszczeniem samej istoty narodu. I później dalej mówił, że polityka narodu katolickiego musi być po prostu zgodna z zasadami katolickimi. Oczywiście tam nie było jakichś tam zasad, powiedziałbym, teokracji i tak dalej, ale bo to jest zawsze oczywiście przecież było obce myśli chrześcijańsko-społecznej, ale uważał, że prawa w państwie muszą być zgodne z wiarą, z etyką chrześcijańską. I to, że tak powiem, rozwijał. Natomiast ten proces dochodzenia do pełni katolicyzmu oczywiście trwał. Są relacje księży, księdza Krysiaka, biskupa Łukomskiego, który go odwiedzał w Drozdowie, właśnie o takim no, zupełnym, powiedziałbym, nawróceniu, spowiedzi takiej z całego życia w 1938 roku i dojściu do wiary. A więc oczywiście dochodził do tej wiary w sposób naturalny. No, każda droga chyba do Pana Boga jest dobra. To była być może droga przez, nie wiem, ideę narodową, przez intelekt, przez polskość, ale do tego katolicyzmu doszedł. Natomiast nigdy nie było próby u Dmowskiego jakiegoś takiego, no powiedzmy, instrumentalnego wykorzystywania wiary czy religii katolickiej. Tego nie było. Mówiliśmy o działalności Dmowskiego. Dmowski spotkał się w czasie I wojny światowej z Ojcem Świętym, Benedyktem XV, i wtedy właśnie Ojciec Święty mówi, wasza droga, wasza jest z Austrią, z Austro-Węgrami. Na co Dmowski zdecydowanie powiedział, że widzi to inaczej. No i po prostu by uważał, że kwestie tutaj są polityczne, a te są inne, bo wiemy, że jednak no, też Austro-Węgry były jakąś tam ostoją w jakiś sposób właśnie też pewnych wartości chrześcijańskich czy katolickich. Najważniejsze jest to, że nigdy w ruchu narodowym katolicyzm nie był traktowany w sposób instrumentalny. Nastąpiło później to, co nazywają badacze ruchu narodowego, myśli politycznej, zespolenie katolicyzmu z nacjonalizmem. Nazywano to tym nacjonalizmem chrześcijańskim w ruchu narodowym. Przykładem tego chociażby akademickie śluby młodzieży jasnogórskiej i działalność właśnie tej młodzieży w różnych strukturach. Można mówić o dużym zainteresowaniu nauką świętego Tomasza, także po prostu, no ale to tak mówimy ogólnie, natomiast gdybyśmy rzeczywiście przedstawili konkretne postacie znaczące, to w ruchu narodowym, to po prostu wiara w ich życiu naprawdę odgrywała bardzo, bardzo znaczącą rolę i myślę, że to po prostu pozwoliło im przetrwać w czasach no, bardzo, bardzo trudnych, w czasach i okupacji, i później w czasach właśnie komunistycznych, gdzie byli więzieni, gdzie byli rozstrzeliwani. I to było dla nich rzeczywiście no, najważniejsze.
wstrząsające wrażenia w mojej pracy badawczej zrobiły na mnie listy pisane przez więźniów, ostatnie listy przez więźniów, między innymi też działaczy obozu narodowego, pisane z niemieckich więzień na kilka godzin przed egzekucją. Takich więzień było na terenie Niemiec kilka, w Berlinie, w Dreźnie, w Brandenburgii i te odniesienia do Boga i Ojczyzny w ostatnich i rodziny w ostatnich chwilach przed śmiercią, w ostatnim liście, który można było pisać po polsku, dają wyobrażenie tej wielkiej mocy moralnej. O tym też powinniśmy powiedzieć, że również Roman Dmowski kładł nacisk na to, żeby działacze i jego ruch był absolutnie moralny w sensie wyznawania praw moralnych. I te właśnie w tych listach widać właśnie tą moc na chwilę przed śmiercią, z odniesieniem do Pana Boga, do najbliższych, do narodu, przed dosłownie paroma chwilami przed śmiercią, tak tragiczną, jak wspomniana przeze mnie gilotynowanie, o których rzadko się o tym wspomina, a takie formy egzekucji były stosowane przez Niemców w czasie II wojny światowej.
Dziękuję. I już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie.
Do audycji bym
tak,
chciał.
Tak, już jesteśmy na antenie. Bardzo proszę, jak ma pan na imię?
Szczęść Boże, Grzegorz z Polski Wschodniej.
Słuchamy.
Ja bym prosił o ustosunkowanie się do tego problemu właśnie, czy faktycznie Dmowski prezentował stanowisko zjednoczenia zaborów pod berłem cara rosyjskiego i czy faktycznie pod tą odezwą był podpisany. Jak to panowie naukowcy zinterpretują ten problem? Chciałbym poprosić o jego odpowiedź na ten problem.
Dziękujemy panie Grzegorzu i tutaj przekazuję już głos pan doktor Kawęcki.
Dmowski jeszcze przed wybuchem I wojny światowej miał całą koncepcję bardzo precyzyjnie rozbudowaną i przemyślaną. Tę koncepcję przedstawił między innymi w książce Niemcy, Rosja i kwestia Polska w 1908 roku, w którym analizował politykę rosyjską, w której pisał właśnie, że tym celem tej polityki rosyjskiej jest dotarcie do Bałtyku, do Morza Czarnego i tutaj niestety Rzeczpospolita jak gdyby przegrała ten obszar walki. To było źródło potęgi państwa rosyjskiego, ale jednocześnie dostrzegał słabości Rosji. No, między innymi to już jest 4 lata po tej wojnie rosyjsko-japońskiej, która pokazała rzeczywiście słabość państwa rosyjskiego. Analizował również politykę niemiecką, pokazując, że celem tej polityki jest stworzenie osi Berlin-Bagdad, czyli praktycznie dominacja nad całą Europą. I wskazywał, że największym zagrożeniem, jego zdaniem, są Niemcy. Niemcy bismarckowskie, Niemcy, które walczyły z polskością i katolicyzmem również w postaci tego Kulturkampfu tak zwanego, czyli walki o kulturę, walki z polskością, z katolicyzmem. Wskazywał Dmowski, że polityka germanizacyjna jest niestety bardzo niebezpieczna dla Polski, że jest bardziej niebezpieczna jego zdaniem niż nawet rosyjska, że raczej mniejsze jest zagrożenie dla tożsamości narodowej ze strony rusyfikacji wówczas niż germanizacji. To była jedna kwestia. Poza tym podkreślał, że warunkiem odzyskania niepodległości jest zjednoczenie ziem, wszystkich ziem polskich. Dlatego takie pismo wydawał Przegląd Wszechpolski. Chodziło o wszechpolskość, bo proszę pamiętać, że ponad już, czy około 120 lat Polska już była pozbawiana niepodległości. To jest naprawdę duży okres czasu. I te różnice mentalne, obyczajowe, różne, inne, kulturowe między Polakami z Galicji, Polakami właśnie zaboru rosyjskiego, pruskiego i tak dalej pogłębiały się. Chodziło o to, żeby stworzyć właśnie ten program wszechpolski, żeby ocalić po prostu tę jedność narodową, która była najbardziej zagrożona i bardzo dużo w tym kierunku po prostu podejmowano różnych działań. Dmowski wskazywał na niebezpieczeństwo niemieckie i dzięki Dmowskiemu doszło do pewnej, można powiedzieć, do pewnego przewartościowania w świadomości narodowej. O ile rzeczywiście w XIX wieku za głównego wroga wówczas uważano Rosję i te powstania były przeciwko Rosji, pomijając ich sens i skuteczność, bo powstanie styczniowe przegrane, które nie miało żadnych szans, no po prostu zniszczyło w dużym stopniu polskość, szczególnie na wschodzie, na kresach wschodnich, to właśnie podkreślał Dmowski, że jest to właśnie takie zagrożenie ze strony tej polityki niemieckiej. Stąd też warunkiem odzyskania przez Polskę niepodległości jest przegrana Niemiec. To nie była orientacja ani prorosyjska, czy profrancuska, czy jakakolwiek inna, tylko po prostu, no, powiedziałbym, propolska, czyli w tym momencie antyniemiecka. W tym momencie, w tym konkretnym momencie Dmowski uznał, że Niemcy są głównym wrogiem. Jeśli Niemcy wygrają wojnę, mówi, nie odzyskamy ani ziem zaboru pruskiego, ani ziem zaboru austriackiego, bo Austro-Węgry były przy sojuszu z Niemcami. Natomiast ewentualnie powstanie jakaś tam mała Polska z ziem Królestwa Polskiego. Ale wiemy, później w 18 roku przecież Niemcy zawarły właśnie tak zwany traktat brzeski, który no, zabierał nawet Polsce Chełmszczyznę i tak dalej. Nie wiadomo, jakby to wszystko wyglądało. Tak czy inaczej to był warunek. I dlatego rzeczywiście uważał, że to działanie musi być działaniem dwuetapowym. Najpierw zjednoczenie ziem polskich, a zjednoczeniem ziem polskich jest warunek pokonania Niemiec. Od 1915 roku prowadził swoją akcję na zachodzie. Natomiast najbardziej obawiał się tego, że może dojść do pokoju separatystycznego. Ja się jednak odniosę do tego 6 sierpnia 14 roku. Dmowski bardzo krytycznie patrzył na tę akcję Piłsudskiego. I proszę zrozumieć, my musimy rozmawiać, że to są dwie były różne koncepcje. To były dwie różne koncepcje, czy nam się podoba, czy nie. One w jakiś sposób, oczywiście obie dążyły do niepodległości, ale w innym wymiarze. Otóż 6 sierpnia Dmowski uważał, że gdyby doszło do powstania, czy ten wymarsz kadrowy, pierwszej kadrowej, gdyby doprowadził do wybuchu powstania przeciwko Rosji, czyli takiego kolejnego antyrosyjskiego powstania, to spowodowałby być może to, że Rosja zawarłaby separatystyczny, odrębny pokój z Niemcami i sprawa, że tak powiem, by się zakończyła. Natomiast w naszym interesie było to, żeby była wojna. To mówił zresztą Mickiewicz o wolność ludów, o wojnę powszechną za wolność ludów prosimy cię, panie. Niestety dla Polski warunkiem była wojna między zaborcami. To rzeczywiście do tego doszło. Dlatego w pierwszym okresie Dmowski uważał, że Niemcy muszą zostać pokonane. I dlatego rzeczywiście podpisał się pod tym. Bardzo był zadowolony, kiedy Koło Polskie, które był przedstawicielem Wiktor Jaroński, uznało, że Rosja musi być przeciwko Niemcom, bo to był jak gdyby warunek tego odzyskania niepodległości. I najpierw zatem zjednoczenie ziem polskich i autonomia w ramach Cesarstwa Rosyjskiego, a później odzyskanie niepodległości. Ale sytuacja jest dynamiczna. To mówił o tym w 1914 roku, ale już w listopadzie 15 roku wyjechał na zachód, zupełnie zostawiając Rosję. Przypominam, że przewidywał rewolucję, no oczywiście nie bolszewicką, ale słabość Rosji. Wyjechał na zachód i tam podjął działalność dyplomatyczną po prostu. Także to była po prostu konsekwentne działanie wynikające z jego założeń politycznych.
Panowie, brakuje czasu, żeby jeszcze więcej, jeszcze bardziej poznać postać Romana Dmowskiego i to, co po nim zostało i to, co dzisiaj przecież jest żywe, tak, te jego idee, jego pomysły. Może tak pokrótce, co by mógł powiedzieć dzisiaj Roman Dmowski, patrząc na naszą ojczyznę? Czy coś mi powie, czy można tak w ogóle się tak ustosunkować?
No myślę, że przede wszystkim odniesieniem byłaby Polska, nie myślenie partyjne, które no często nas tutaj jakoś tak zabija, że tak powiem, w tym myśleniu o Polsce, że wskazywałby na niezależność polskiej polityki. To jest chyba w ogóle polityki i to jest chyba najważniejsze, żeby ta polityka była niezależna, żeby była suwerenna, czyli żeby była po prostu polityką polską, żeby to nie była polityka oczywiście ani moskiewska, ani jakaś berlińska, ani brukselska, tylko żeby to była polityka polska. Na pewno by podkreślał konieczność no właśnie takiego racjonalnego spojrzenia na w ogóle na rzeczywistość, takiego właśnie patriotyzmu, powiedziałbym, to o czym mówił, takiego właśnie czynnego. To znaczy, żebyśmy po prostu rozumieli, że polityka to jest bardzo szeroko rozumiana polityka. Oczywiście działalność organizacyjna, działalność w partiach politycznych jest bardzo, rzeczą bardzo ważną. Działalność w ogóle publiczna. On mówił, no, mówił, że no, jak gdyby wyzwanie, wręcz powiedziałbym, mężczyzny jest właśnie taka postawa obywatelska. To jest jego wręcz po prostu obowiązek. I jak mówił, no, honor mężczyzny i jest jednym z tych właśnie i wstyd, poczucie wstydu kobiety jest jednym z takich filarów, że tak powiem, tej cywilizacji europejskiej. A więc zaangażowanie w życie publiczne, ale na takim, że tak powiem, każdym odcinku życia tego społecznego. No konkretnie można mówić, prawda, czy w samorządzie, czy w jakichś, że tak powiem, strukturach różnych innych, a teraz możliwości są przecież bardzo duże. Czyli po prostu przezwyciężenie ewentualnie tej bierności, apatii, ale także no, nieuleganie właśnie takim, może jakimś skrajnym postawom, które no, często są może dla nas charakterystyczne. Wówczas Dmowski to krytykował i myślę, że teraz by to też przeniósł, a więc z jednej strony odrzucał taką ugodę, że nic się nie da zrobić, prawda, zostawmy i tak dalej, a z drugiej, czyli takie, no czasem mamy takie podejście, prawda, to oni rządzą, no wiemy, oczywiście wiemy, kto rządzi, wiemy, że jest to obóz tej zdrady narodowej, że jest to obóz, który Polsce nie służy, ale samo komentowanie ciągle, prawda, mamy takie, taką czasem tendencję, to naprawdę jest niewystarczające, czy nawet powiedziałbym szkodliwe. Trzeba po prostu zacząć działać. Ale z drugiej strony, no żeby to też nie było takie działanie spektakularne, jakieś takie jednorazowe, czyli jak wtedy mówił, właśnie takie insurekcyjno-powstańcze i tak dalej. Dlatego oczywiście czasem jakieś demonstracje i tak dalej są bardzo ważne, ale ważna jest działalność na co dzień. Ta presja społeczna, która jest w różnych formach wyrażana, czy w postaci różnych protestów, czy listów, organizacji i tak dalej, bo ona przynosi po prostu efekty.
Ja może, jeśli można, podsumowałbym to, co uważam, że mógłby powiedzieć Roman Boski, cytując innego narodowca, osobę, o której napisałem książkę, działacza wojennego Stronnictwa Narodowego, który w obliczu PRL-owskiego sądu powiedział takie słowa, które myślę, że mógłby również powiedzieć Roman Dmowski. Brzmią one tak, jeśli ktoś przeczyta moje publikacje, zobaczy, że ja nie pracowałem na rzecz takiej czy innej organizacji, tej czy innej klasy. Ja pracowałem na rzecz Polski, tej, która nie od nas się zaczęła i nie na nas się skończy. Dziękuję.
Również bardzo dziękuję panom za tę audycję. Przypomnę państwu, że naszymi gośćmi byli pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, historyk. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
I pan dr Rafał Sierchuła, historyk z IPN w Poznaniu. Bóg zapłać.
Dziękuję. Bóg zapłać.
Jeszcze raz dziękuję panom, dziękuję państwu również i tym, którzy telefonowali, i tym, którzy słuchali i zgłębiali właśnie postać Romana Dmowskiego w 150. rocznicę jego urodzin.